Prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej to temat naszego dzisiejszego spotkania. Pierwsza część za nami o godzinie 18.15, zarówno na antenie Radia Maria, jak i telewizji Trwam. Tych, którzy byli wówczas wraz z nami, serdecznie pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam tych, którzy dołączyli właśnie w tej drugiej części naszego spotkania. Zapraszam do pozostania, do współtworzenia również tej przestrzeni wymiany myśli, ale i przede wszystkim podejmowania ważnych kwestii, także uwrażliwiania siebie nawzajem na to, żeby nie pozostawać biernym wobec tego, co dzieje się wokół nas. Prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej, widzimy, jak wiele w tej rzeczywistości dzieje się, zwłaszcza współcześnie. O tym także mówili w pierwszej części nasi goście, którzy wraz z nami są również i teraz, z czego się bardzo cieszymy. Witamy serdecznie na antenie Radia Maria panów ministrów. Pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Witam serdecznie ojca, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Oraz pan Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Temat prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej. Obserwując współcześnie to, co się dzieje wokół nas, zauważamy, że wzrasta niestety ilość ataków na to, co dla chrześcijan, dla nas, którzy tworzymy rodzinę Radia Maryja, ale jakże wielu Polaków, to, co stanowi pewnego rodzaju fundament naszej ojczyzny, czyli wartości chrześcijańskie, na których zbudowana jest Polska, ale i nie tylko Polska, również Europa, to te korzenie są podcinane. Widzimy chociażby w przestrzeni Unii Europejskiej, gdzie no niejednokrotnie jakoś z taką obawą, pewnego rodzaju nawet niechęcią podchodzi się do czegokolwiek, co jest związane z wiarą chrześcijańską, a to przecież ona stoi u podwalin. Także obserwujemy w ostatnim czasie również na terenie naszej ojczyzny jakże wiele różnego rodzaju przejawów agresji wobec wiary, wobec osób wierzących, wobec osób, które również nie tylko w zaciszu swojego domu praktykują wiarę, ale tą wiarą żyją na co dzień. Nie zostawiają tej wiary przed progiem swojej pracy, tylko żyją tą wiarą w swoim środowisku. I tutaj można, no, bo wielokroć wymieniać, chociażby wspomnimy o takich rzeczywistościach, jak politycy, którzy mówią, że trzeba katolików opiłować z pewnych przywilejów, to pan Sławomir Nitras z kolei, inny celebryta, muzyk, mówi, że skandalem jest obowiązywanie w Polsce prawa, które karze za bluźnierstwo same publiczne, publikując w mediach społecznościowych, jak depcze butem wizerunek Najświętszej Maryi Panny. Gdzie niegdzie wciąż pojawiają się modne w homośrodowiskach wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej z pisaną w aureole tęczą, które to ludzie z tego środowiska LGBTQ naklejają nawet na przenośnych toaletach. Na niejedny marsz równości, nazywanym też Marszem Dumy Gejowskiej, profanowane są katolickie symbole. Kolejni wykładowcy uczelni wyższych tracą pracę lub otrzymują kary za to, że powiedzieli prawdę o rodzinie lub wyrazili katolickie zdanie o relacjach homoseksualnych. Ludzie wyrzucani są z pracy za sprzeciw wobec ideologicznych rozkazów przełożonych, sympatyzujących z ruchem homoaktywistów. Widzimy, że no, ta rzeczywistość jakże się nakręca, to jednak my mamy tolerować ich. Osoby wierzące, osoby żyjące wiarą na co dzień, to my mamy tolerować. Ta tolerancja jest jakoś pojmowana tylko jednostronnie, a te środowiska coraz bardziej, widzimy to, obserwujemy, zrzeszają się za zagraniczne pieniądze, za zagraniczne środki, chcą zdemolować niejednokrotnie nasz dom, pluwają nasze świętości, ale to my mamy tolerować ich, a kiedy powiemy, kiedy mówimy non possumus, to krzyczą na cały świat, że są nieakceptowani, że Polska to kraj, gdzie właśnie tego rodzaju środowiska są tak, albo są właśnie strefy wolne od LGBT+. To rzeczywistość, która się rysuje, ale chcemy przeciwdziałać temu. Chcemy podejmować pewnego rodzaju środki zaradcze. Pytanie jakie? Z punktu prawnego. To pytanie do naszych gości.
Do zwycięstwa zła wystarczy obojętność ludzi dobrych. Stara maksyma, klasyczna dla myśli konserwatywnej, ale prawdziwa. Nie można być letnim, trzeba być zimnym albo gorącym. Tak, tak, nie, nie. I stąd i nasza dzisiejsza obecność, nasza dzisiejsza aktywność, bo przecież i zarówno mówiący te słowa, jak i pan minister Marcin Warchoł mamy masę roboty, masę spraw do zrobienia w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie zmieniamy polską rzeczywistość na co dzień, tam gdzie możemy reformować, tam gdzie jest zielone światło do reform w ramach wymiaru sprawiedliwości, tam te efekty widać. Już nie ma rolników, którym zabierano traktory, czy zabiera się traktory przez komorników, nie ma dzieci zabieranych wyłącznie z powodu biedy. To wszystkie sprawy udało nam się uporządkować, ukrócić mafie VAT-owskie, ale także przecież oprócz tej bieżącej sprawy w Ministerstwie Sprawiedliwości, jako politycy, jako parlamentarzyści, jako posłowie Solidarnej Polski, współpracownicy pana ministra Zbigniewa Ziobro, podejmujemy tematy, które nie są tematami łatwymi, które nie trafiają na grunt entuzjazmu, które nawet czasem w Zjednoczonej Prawicy pojawiają się jakieś głosy, czy aby na pewno ten temat podejmować. My nie mamy wątpliwości, jako Solidarna Polska nie mamy wątpliwości, że trzeba bronić świętych dla nas wartości, trzeba bronić tego, co najważniejsze. Nie można godzić się na to, żeby pluli na nas, a my mamy udawać, że pada deszcz. Kiedy widzimy, jak się zachowują różnego rodzaju celebryci, jak największe świętości obrażają pod płaszczykiem wolności religijnej, pod płaszczykiem wolności artystycznej, pod płaszczykiem wolności przekonań, a z drugiej strony krzyczą na cały głos posłowie lewicy po tych różnych paradach, którzy chcą przejąć władzę w Polsce. Oni chcą przejąć władzę w Polsce, wprowadzić tutaj ideologię gender, całą tą agendę. Krzyczą o czym? O tym, że trzeba natychmiast wprowadzić, natychmiast karać mowę nienawiści. Zamykać do więzień za mówienie prawdy. No my się na to nie godzimy. I widząc te wszystkie sprawy razem z panem ministrem Warchołem, także jako parlamentarzyści, ale jako Solidarna Polska, pod przewodnictwem pana profesora Warchoła, świetnego specjalisty z prawa karnego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego z prawa postępowania karnego, wybitnego specjalisty w tym zakresie, właśnie utworzyliśmy komitet obrony chrześcijan, komitet stop opluwaniu chrześcijan. No, nie może być na to zgody. I jaki jest tego cel? Cel jest taki, żeby zmienić prawo karne. Nasza praktyka w Ministerstwie Sprawiedliwości pokazała, dowiodła, że prawo jest skuteczne w działaniu. Że oczywiście są tacy, którzy chcą rozmywać prawo, wtedy, jak to mówią, lew przeskoczy, wąż się prześlizgnie, a krowa będzie stać. A my nie chcemy. My chcemy konkretne, jasne prawo. I niestety w tej chwili w Polsce obowiązuje coś absolutnie skandalicznego, bo dekomunizujemy przestrzeń naszego życia, naszej rzeczywistości, przestrzeń publiczną, także przestrzeń prawną w różnych wymiarach. Natomiast wciąż dekomunizacji nie doczekało się przepisy karne dotyczące obrony chrześcijan. Wciąż w naszym kodeksie karnym są przepisy wprowadzone w czasach stalinowskich przez komunistów, którzy mordowali polskich patriotów, którzy wprowadzali tutaj na sowieckich bagnetach swoje marksistowskie, bezbożne porządki. Wprowadzili prawo. Jakie prawo? Nie takie, jak dzisiaj mają w Niemczech. Niemcy, zaraz pan profesor Warcho pewnie więcej o tym powie, Niemcy bronią wartości także w kodeksie karnym, bronią nie tylko uczuć religijnych, ale obiektów kultu religijnego, tylko właśnie my w tej chwili mamy komunistyczne prawo w Polsce, które jest oparte na uczuciach religijnych, na obrazie uczuć religijnych, na subiektywnym odczuciu, na tym, że musi się znaleźć grupka osób, która przyjdzie przed prokuratorem, będzie się tłumaczyć, że taki jeden z drugim, tak zwany artysta plugawy z zupełnej zepsutej kultury, trzeba jasno powiedzieć, nie z jakichś wyższych wartości, tylko antykultury, że on wcale nie uprawia jakiejś tutaj wolności artystycznej, tylko że on po prostu pluje na religię. I teraz katolicy mają chodzić, kłaniać się przed różnymi organami, tłumaczyć, że no, nie są niczemu winni. Nie, to powinna być standardowa obrona praw, podstawowych praw, bo nie może być zgody na naruszanie godności, na naruszanie wolności. I stąd ta inicjatywa, czyli powstanie komitetu, który proponuje zmiany w kodeksie karnym. Jest projekt zmian w kodeksie karnym i chcemy, żeby zebrać zaangażować obywateli, zebrać podpisy, żeby każdy się zaangażował w to, żeby mógł zebrać podpisy po to, żeby zmienić prawo, żeby zmienić kodeks karny, żeby prawo było precyzyjne, nieuznaniowe, bo nawet jeśli prokurator już postawi zarzut, nawet jeżeli prokurator już dojdzie do tego etapu postępowania, w którym postawi akt oskarżenia, będzie akt oskarżenia wysłany do sądu i ruszy proces, to i tak mamy potem do czynienia ze ścianą sądowego, sędziowskiego bezprawia, interpretacji, reinterpretacji prawa, czyli takiej interpretacji, żeby to było właśnie przychylne dla tych wszystkich bluźnierców i sprawy są, jest orzekane o braku winy, są uniewinniani, jest orzekane, że nie doszło do żadnego nadużycia. Dlatego trzeba zebrać podpisy, trzeba pokazać, że w Polsce katolicyzm to jest ważna sprawa, fundamentalna dla nas sprawa, że my nie jesteśmy grupą społeczną jako chłopcy do bicia i dziewczyny do bicia, tylko rzeczywiście trzeba pokazać, że należy bronić swoich praw. Że tamte mniejszości różne LGBT, ideologie i tak dalej, to ich trzeba tylko głaskać, złego słowa nie można powiedzieć, bo od razu wszystkie możliwe agendy świata przez komisje, różne debaty parlamentarne, przez, nie wiem, do Rady Bezpieczeństwa ONZ-u będą się niedługo zwracać w tym kontekście, a chrześcijan, a katolików można pluć, opluwać, najświętsze rzeczy wyśmiewać, wyszydzać i gdzie tu jest równość wobec prawa? Stąd zmiany w kodeksie karnym.
Odnotowujemy niestety w naszym kraju coraz większy, coraz większą ilość ataków na osoby wierzące. Przedmiotem ataków padają coraz częściej księża, osoby, które nie boją się wyznawać publicznie swojej wiary i potwierdzają to statystyki. O ile w latach 2009-2015 prowadzono 163 postępowania karne o przestępstwa na szkodę osób wierzących, to od 2016 roku do chwili obecnej prowadzonych jest 2435 postępowań. I to są niestety sprawy coraz bardziej poważne i coraz bardziej bulwersujące. Kończy się to niestety bardzo często uniewinnieniami, jak ostatnio Sąd Rejonowy w Poznaniu, który uwolnił od odpowiedzialności oskarżonego symulującego podcinanie gardła arcybiskupowi Jędraszewskiemu. Zapadły wyroki uniewinniające w innych sprawach. Już w tej chwili mnóstwo tego typu postępowań możemy pokazać, gdzie mimo wysiłków prokuratury, to jednak niestety sprawy te kończą się wyrokami, które jedynie rozzuchwalają sprawców. Dlatego trzeba zmienić prawo. Stąd też ustawa przygotowana przez nas, Solidarną Polskę, do której potrzebujemy zebrać 100 tysięcy podpisów obywateli i już zebraliśmy, przeszło 2 tysiące. Za każdy z nich jesteśmy bardzo wdzięczni. Pozwoliło nam to wystąpić do marszałka Sejmu o rejestrację komitetu. Zostanie to dokonane w najbliższych dniach i następnie mamy 3 miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów. Wszystkich radiosłuchaczy zapraszamy do deklarowania swoim podpisem poparcia dla tej ustawy. Jest ona ważna. Jest ona ważna po to, żeby ochronić wolność religijną, ochronić prawo nas wszystkich, mówię to jako chrześcijanin w tym momencie, do tego, żeby móc publicznie wyznawać wiarę, żeby nasze dzieci, wnuki w przyszłości nie musiały się ukrywać ze swoimi poglądami, żeby nie bały się wyznawać tej wiary, a że moje słowa nie są tylko takim czczą gadaniną, świadczy przykład innych krajów. W Hiszpanii, kraju, który też jest uważany za kraj chrześcijański, do więzień wsadzane są osoby, które modlą się pod klinikami aborcyjnymi. W Szwecji doszło do skazań pastorów, którzy głosili kazania, w których powoływali się na biblijną zasadę, że rodzina to jest związek kobiety i mężczyzny. Minister spraw wewnętrznych, wicepremier Finlandii została oskarżona, luteranka, oskarżona o to, że przypomniała również o tej zasadzie, cytując list świętego Pawła do Rzymian. Dlatego też prawo chroniące wolność, godność chrześcijan jest niezbędne. Chcemy je wprowadzić i potrzebujemy do tego Państwa pomocy. Można wyrazić swoje poparcie składając podpis. Uruchamiamy niebawem specjalną stronę www.wobroniechrześcijan.pl, gdzie będzie specjalny druk do pobrania, lista z możliwością podpisywania się, i w wszystkich biurach Solidarnej Polski w całym kraju można tego typu listy z podpisami składać. Można je również wysyłać na adres Solidarnej Polski w Warszawie. W związku z tym zapraszamy do poparcia. Co jest w tej ustawie? Otóż, tak jak pan minister Michał Woś już wspomniał, pierwsza kwestia to jest uznaniowość obecnego prawa. Niestety, żeby skutecznie ścigać wandali niszczących kościoły czy przeszkadzających we mszy świętej, trzeba wykazać im, że czynili to złośliwie. Tymczasem oni twierdzą, że bronili jedynie swojego światopoglądu, wyrażali swoje własne idee laickie i dlatego chcemy skreślić przepis, który ogranicza możliwość ścigania tylko do tych, którzy złośliwie to czynią. Jak wiemy, słowo złośliwie jest bardzo uznaniowe i wszyscy, którzy atakują osoby modlące się w kościołach, twierdzą, że nie robią tego złośliwie, a sądy niestety dają się tutaj uwieść ich twierdzeniom i uniewinniają ich od tego typu czynów. Następna zmiana polega na tym, żeby usunąć to, o czym pan minister przed chwilą wspomniał. Mianowicie dziś, żeby skazać tego typu sprawców, trzeba wykazać, że doszło do obrazy indywidualnych, subiektywnych uczuć wiernych. A wiemy, że ludzie czy ze strachu, czy z braku czasu nie chcą zeznawać przeciwko nim, bojąc się często ich zemsty. Dlatego też będzie to obiektywne. Ten, kto lży, wyszydza, znieważa Kościół, dogmaty, obrzędy, przedmiot czci, kultu religijnego, będzie podlegał karze. Obiektywne wskaźniki, bez odwoływania się do indywidualnych uczuć osób wierzących. To komuniści wprowadzili konieczność powoływania osób wierzących i uzależnili jedynie od obrazy indywidualnych uczuć ściganie za tego typu uczyny. I wreszcie trzecia bardzo ważna zmiana, wolność słowa. Nie może być tak, że pracownik jakiejś firmy, który publicznie deklaruje swój światopogląd, swoją religię, broni jej, na przykład sprzeciwiając się ideologii LGBT, jak pracownik IKEA, zostaje z tego powodu zwolniony. Niedawno zresztą też doszło do podobnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj jest wyrok Sądu Najwyższego. Trener futbolu amerykańskiego, który modlił się w trakcie po meczu, został zwolniony przez klub. Dzisiaj Sąd Najwyższy głosami 6-3 Stanów Zjednoczonych stwierdził, że jego prawo do wyznawania religii jest tutaj kluczowe i nie można nikogo dyskryminować z tego powodu, że wyraża swoje przekonania religijne. I dlatego też chcemy zagwarantować wolność słowa wszystkim osobom, które chcą demonstrować swoją wiarę. No, ma się to, dotyczy to w szczególności takich przypadków, jak już wspominałem, pastorów szwedzkich skazywano za to, że głosili kazania. Dlatego też są te zmiany konieczne. Co więcej, będą wreszcie chronione obrzędy, będą chronione dogmaty religijne, Kościół. Dzisiaj tak nie jest, niestety. Indywidualne uczucia wiernych jedynie są przedmiotem ochrony, natomiast rzeczy najświętsze dla osób wierzących, dogmaty, idee, pozostają poza prawnokarną ochroną. To musi ulec zmianie. Prosimy więc o poparcie ustawy Solidarnej Polski. Potrzebujemy, wspomniałem, 100 tysięcy Państwa podpisów.
21:49, a już nawet 50 na zegarach. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej to temat naszego spotkania. Dlaczego projekt został zaproponowany w trybie inicjatywy obywatelskiej? O wiele przecież łatwiej byłoby doprowadzić do zmiany, gdyby był to projekt poselski lub resortu sprawiedliwości, czy też w gronie Zjednoczonej Prawicy. No tak chociażby ostatnio na wywołaniach naszego dziennika można było przeczytać, że że są pewnego rodzaju znaki zapytania, że przecież mamy artykuł 196, artykuł 119, artykuł 256, 257, 194, 195, które jakoś również dotykają tej sprawy.
Niestety nasz większy koalicjant Prawo i Sprawiedliwość nie jest zainteresowany póki co tymi zmianami. Pan poseł Marek Ast stwierdził publicznie, że obecne prawo jest wystarczające. Absolutnie uważamy, że nie, bo gdyby było wystarczające, to nie byłoby tak skandalicznych uniewinnień. Dlatego trzeba zmienić przepisy, ale uznajemy, że poparcie społeczne dla tej inicjatywy przekona właśnie Prawo i Sprawiedliwość do tego, żeby taką ustawę popierać. I oczekujemy również, że pozostałe siły polityczne w parlamencie do tego się przekonają. Wierni oczekują ochrony, czego zresztą dowodem jest ogromne zainteresowanie, z którym się spotkaliśmy. Przez pierwszy tylko tydzień zebraliśmy przeszło 2000 podpisów. Do rejestracji komitetu wystarczało 1000, czyli dwukrotnie większe zainteresowanie dla tej ustawy niż zakładaliśmy, co nas ogromnie cieszy. I jak powiadam, prawo to absolutnie nie jest wystarczające. Jedynie 5% przypadków ataku na chrześcijan czy na księży jest zgłaszanych. A te wyniki, o których powiedziałem przed chwilą, statystyki, wzrost agresji jest zauważalny gołym okiem. Jeżeli pozwolimy na to, to będzie dochodziło do przypadków fizycznej agresji, co zresztą już się dzieje. Przecież skandaliczny przypadek, kiedy to prokuratura rejonowa w Myśliborzu oskarżyła jednego z uczestników strajku kobiet, który uderzył księdza pięścią w twarz. Ksiądz odniósł obrażenia. Prokurator wyszedł z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, a sąd wniosku nie uwzględnił. Do dziś poszukujemy tego sprawcy listem gończym. W innym miejscu niestety doszło, jeden z siedleckich duchownych został zamordowany podczas spaceru. Także ta antychrześcijańska, antykatolicka agresja słowna przeistacza się w agresję fizyczną. Jeżeli tego nie powstrzymamy, dojdzie do rozlewu krwi, z którym mamy do czynienia dziś na przykład we Francji już. Ludzie będą się bali brać udział w procesjach, publicznie wyznawać swoją wiarę. Musimy to powstrzymać. Niestety cofanie się przed agresorem do niczego nie prowadzi, tylko go rozuchwala. Dlatego trzeba zmienić absolutnie prawo i wprowadzić rozwiązania, które będą skutecznie walczyć z dyskryminacją, z patologią. I to prawo zresztą trzeba zmieniać. My, to co pan minister przed chwilą powiedział, wielokrotnie zmieniliśmy przepisy i pokazaliśmy, że to działa. Mafie VAT-owskie wcześniej za platformy były bezkarne. Po zmianie przepisów okazało się, że można tę patologię skutecznie zwalczać. Alimenty tak samo. Byliśmy na szarym końcu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o alimenty. Milion polskich dzieci pozostawało bez należnych im pieniędzy. W tej chwili przeszło 200% wynosi skuteczność ściągania alimentów. I wielu tego typu spraw. Komornicy, nie ma dzisiaj zabierania dzieci za biedę. Wiele przykładów możemy pokazywać, że warto zmieniać prawo i co niniejszym czynimy. Prawo jest regulatorem życia społecznego. Wówczas, gdy dzieje się krzywda, a w tym wypadku mamy ewidentnie do czynienia z krzywdą, z prześladowaniem chrześcijan w naszym kraju, powinniśmy wprowadzić takie rozwiązania, żeby chroniły osoby wierzące.
Tutaj pan minister wspomniał o tych przypadkach agresji, wręcz fizycznej agresji na osoby, między innymi osoby duchowne. Wspomnijmy, że chociażby media prowadzone przez sympatyków ruchów LGBTQ nieustannie publikują artykuły szkalujące Kościół. Wystarczy zrobić sobie pewnego rodzaju taką prasówkę, to od razu człowiek zobaczy, ile jest każdego dnia sączenia pewnego rodzaju jadu i to pod płaszczykiem takiej troski, niby troski, a to jest permanentne takie wbijanie tutaj szpini w rzeczywistość Kościoła. Do czego to prowadzi? W lipcu 2019 roku doszło do dotkliwego pobicia w zakrystii kościoła księdza Aleksandra Ziewskiego w Szczecinie przez 3 mężczyzn. Z kolei miesiąc przed atakiem w Szczecinie doszło do usiłowania zabójstwa księdza Ireneusza Bakalarczyka. Sprawca dwukrotnego dźwignięcia kapłana nożem wskazał, że działał pod wpływem jednego z filmów polskich twórców. Tak to ujmijmy. Czy panowie ministrowie nie obawiają się również tego, że widzimy bardzo potężne lobby, które działa obecnie w Polsce? Bardzo potężne, wiele, no bardzo również taki duży strumień środków finansowych płynie, aby tego rodzaju ideologię zaszczepić na terenie naszej ojczyzny. Pierwsze pytanie to, dlaczego narzuca się tak mocno tę ideologię właśnie w Europie, w Polsce? I druga sprawa, czy nie opowiadają się panowie ministrowie, że Unia Europejska będzie ingerować również w tego typu rozwiązania prawne, czego przykład mamy na niemalże, no wielu przypadkach, tak to ujmijmy.
Od wieków wiadomo, a niestety w ostatnich kilkunastu latach to się nasila, że atak na rodzinę, atak na Kościół, atak na tradycyjne wartości, atak na chrześcijaństwo, to osłabianie państwa. Celem jest osłabienie państwa, a państwa słabe są łatwym łupem dla różnego rodzaju korporacji, dla finansjery, dla tych, którzy chcą zniszczyć polską państwowość także na forum europejskim. Bo w tej chwili przecież już się z tym nie kryją w Unii Europejskiej. Kiedyś to były jakieś drobne grupki, jakaś tam w Parlamencie Europejskim, grupa Spinelli, czyli takiego włoskiego marksisty, który wymyślił hasło suwerenności europejskiej. A teraz już dosyć wprost o tym mówią w głównym nurcie, bo mówi o tym kanclerz Niemiec, pan Scholz, pan prezydent Francji Macron bez przerwy mówi o suwerenności europejskiej. Kanclerz Niemiec w umowie koalicyjnej wprost pisał dążenie do powstania państwa europejskiego. Pani Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, także głośno o tym mówi, że powinno powstać państwo europejskie, tak zwana wzmocniona integracja. Została powołana tak zwana konferencja na rzecz przyszłości Europy. Na czele stoi pan Verhofstadt, czyli taki polityk polakożerca, wręcz ściekle nienawidzący Polski, ale przede wszystkim nienawidzący suwerennych państw narodowych. I oni wymyślili te grupy, które kiedyś były gdzieś tam pochowane, po cichu działały, a teraz są właściwie w głównym nurcie i trzymają najważniejsze guziki i najważniejsze narzędzia w ramach Unii Europejskiej. Oni wymyślili, że stworzą państwo europejskie. Nie państwo federalne, nie jakieś super państwo, bo to żadne super państwo nie będzie, tylko to będzie władza centralna w Brukseli z jakimiś dyspozycjami politycznymi, być może w Berlinie czy w Paryżu, które będzie realizowało po prostu interesy niemieckie, interesy francuskie, interesy wielkich korporacji możnych tego świata kosztem Polaków, kosztem wysysania pieniędzy z kieszeni Polaków, ale przede wszystkim właśnie kosztem ataku na wartości. Jak to się dzieje? Otóż przykładem, można powiedzieć przykrym przykładem tego, co się dzieje, są ostatnie lata związane ze wściekłym atakiem na Polskę, związanym z reformą sądownictwa i z tak zwaną praworządnością. To jest tylko pretekst. To, że w Polsce nie ma praworządności, to jest absolutna nieprawda. Mówią, że nie ma praworządności. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce sędziów wybiera komisja, taka specjalna komisja wybrana przez parlament, zwana Krajową Radą Sądownictwa, złożona w 70% sędziów. W tym samym czasie w Niemczech sędziów wybiera kto? W 100% politycy. Mają zespół, który nie jest w 70% złożony z sędziów jak w Polsce, tylko 100% polityków i oni wybierają sędziów. I co mówi Unia Europejska? O nie, w Polsce jest upolityczniony model wyboru sędziów. My pytamy, a niemiecki? Nawet złożyliśmy takie oficjalne pismo, to umorzyli, nie wysłali tego do żadnych trybunałów. Niemcy, cacy, wszystko jest okej, tam jest inna kultura prawna, mówią. I dlaczego mówię o tym przykładzie podwójnych standardów? Bo w Unii Europejskiej prawo mają za nic. Prawo stało się narzędziem woli politycznej, znaczy stało się narzędziem do interpretowania i szerokiej interpretacji przez sędziów, ale także interpretacji podlegającej tym, którzy realizują swoje cele. I w ramach tego wymyślili praworządność, czyli atakowanie Polski, ale my mówimy tak, przecież w traktatach europejskich sposób wyboru sędziów, co się wiąże z organizacją sądów, jest wyłączną kompetencją państw członkowskich. To państwa członkowskie są odpowiedzialne za to, jak ukształtują swoje sądownictwo i nie ma ani jednego artykułu w traktatach o tym, jakie kompetencje w tym zakresie miałaby mieć Unia Europejska. Nie ma żadnych, zero. Ale, szanowni państwo, dokładnie tak samo jest ze światopoglądem. Dokładnie tak samo jest z wartościami, tak zwaną moralnością publiczną. Jest zapisane w traktatach, że to jest wyłączna kompetencja państw członkowskich. I tu jest to ryzyko. skoro oni poważają się ćwiczyć, rozszerzać swoje kompetencje i ćwiczyć te narzędzia na tak zwanej praworządności, na wchodzenie w kompetencje, wyłączne kompetencje państw członkowskich, to oni bez mrugnięcia okiem będą te kompetencje rozszerzać także na moralność publiczną, na światopogląd. Bez mrugnięcia okiem będą dążyć do tego, już przecież jest debata za debatą, rezolucja za rezolucją w Parlamencie Europejskim, uderzająca w rodzinę, mówiąca o tym, że związki tak zwane partnerskie, które usilnie próbują nazywać małżeństwami, co oczywiście małżeństwem nie jest, gejowskie czy inne, powinny być zalegalizowane, aborcja na życzenie, a jeszcze gejom dawać adoptować dzieci. Oni do tego dążą i oni za pomocą różnego rodzaju mechanizmów, szantażów, mechanizmów finansowych, na co oczywiście środowisko Solidarnej Polski też się nie godziło, zostały podjęte inne decyzje niestety przez pana premiera Morawieckiego, ale stosując te wszystkie narzędzia, oni będą nas szantażować, doprowadzając do tego, że najpierw zabiorą nam część suwerenności związanej z sądownictwem, potem zabiorą nam część suwerenności związanej z możliwością decydowania przez Polaków o tym, jak powinna wyglądać demokratyczna decyzja, demokratyczne instytucje i władza i jak bronić wartości. Oni będą te wartości narzucać szantażem. Bo Unii Europejskiej jest to potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że Unia w tej chwili jest ogarnięta przez szalone lewackie ideologie, przez genderystów, którzy w ten sposób chcą osłabiać państwa narodowe, suwerenne państwa narodowe, bo chcą budować państwo europejskie. A takie państwo europejskie może powstać wyłącznie na gruzach suwerennych państw narodowych. Wyłącznie. Stąd celem ataku są państwa konserwatywne, o konserwatywnych rządach jak Polska. Właśnie w związku z próbą realizacji tej agendy, z próbą narzucania tego wszystkiego Polsce. I my jako środowisko Solidarnej Polski przestrzegaliśmy przed wieloma rzeczami. Przestrzegaliśmy przed, no nie tylko zgodą na rozszerzenie kompetencji europejskich w zakresie tak zwanego mechanizmu warunkowości, czyli żeby mogli nas szantażować, że zróbcie coś tam, bo nie damy wam pieniędzy. To są słowa Unii Europejskiej. Niestety na to niektórzy w rządzie, który współtworzymy, się zgodzili. Oni tak samo mówią teraz słynne KPO, tak, czyli Krajowy Plan Odbudowy. Ten gigantyczny kredyt. Nie dajmy sobie wmówić, że to są jakieś pieniądze za darmo Polsce przekazane, bo to jest kredyt. I część ta bezzwrotna tak zwana, czyli grantowa, i część pożyczkowa, jedno i drugie mają swoje źródło Funduszu Odbudowy, a Fundusz Odbudowy to jest kredyt, który Unia Europejska w naszym imieniu zaciągnęła u światowej finansjery na 700 miliardów euro i Polska już zaczęła to spłacać, nawet w tej części niegrantowej, czy grantowej, czy pożyczkowej, nie ma z tego ani złotówki, a już spłaca przez wyższą składkę członkowską i przez dodatkowe podatki bezpośrednio do budżetu. I to jest problem, bo widzimy ten proces, że pod płaszczykiem pandemii, pod płaszczykiem wojny na Ukrainie została pociągnięta wajcha, która dąży ku temu, żeby zmniejszyć suwerenność państw, żeby zlikwidować suwerenność państw i żeby stworzyć właśnie państwo europejskie. My się temu przeciwstawiamy, jako Solidarna Polska przestrzegaliśmy przed pewnymi ruchami, ale teraz także widzimy to, że obrona chrześcijan, że te naprawdę najświętsze wartości wymagają obrony także w ramach naszych relacji z Unią Europejską. Wymagają obrony, tym bardziej powinniśmy to robić, jeżeli w Skandynawii już próbowali postawić w stan oskarżenia panią premier, zdaje się, Finlandii, która wprost małżeństwo nazwała rodziców matką i ojcem i to już był powód ku temu, żeby prowadzić postępowanie. Szczęśliwie sądy tam trochę inaczej zadziałały. No to jest po prostu absurd. A u nas lewica o tym mówi, Unia Europejska o tym mówi, że chcą wprowadzić karanie za mowę nienawiści. I nawet jeśli mają nas wsadzać do więzień w przyszłości, oby nie, to my na pewno tego nie dopuścimy. I oczywiście mamy lepsze, gorsze dni, ale jesteśmy w koalicji w Zjednoczonej Prawicy, która dobrze rządzi Polską z różnymi rzeczami, no, które oceniamy krytycznie, przed którymi przestrzegaliśmy, a których dzisiaj skutki widzimy, jak chociażby wzmocnienie kompetencji Unii Europejskiej. No, było błędem, jak polityka energetyczna, klimatyczna, mówiliśmy, żeby wetować to szaleństwo, zostały podjęte inne decyzje i dzisiaj dosyć szybko, po półtora roku już widzimy tego skutki, ale jednocześnie pamiętamy, że gdyby nie rząd Solidarnej Polski współtworzony z Prawem i Sprawiedliwością, Zjednoczona Prawica, no to rządziliby ci, którzy bez mrugnięcia okiem oddaliby tą suwerenność, bez mrugnięcia okiem kiwaliby główką, no jeszcze niedawno przed panią Merkel, teraz przed panem Scholzem, przed innymi politykami. Przecież były obrazki, nawet nie anegdoty, a fakty przed kamerami zakładania marynarki, jak sługus jakiś jednemu z urzędasów, pan Tusk przecież unijnych tą marynarkę zakładał. I to jest właśnie obrazek polskiej opozycji, tych, którzy chcieliby rządzić Polską, którzy bez mrugnięcia okiem oddaliby polską suwerenność i zgodziliby się na budowę państwa europejskiego. No na to nie może być zgody. Właśnie z perspektywy interesów, obrony interesu Polski, także gospodarczych, także finansowych, także możliwości decyzyjnej, podejmowania decyzji w Warszawie przez Polaków, przez demokratyczne instytucje, a nie narzucane przy jakichś zielonych stolikach w Brukseli, w gabinetach przy winie i mulach, czy ośmiorniczkach, bo to chyba tam modniejsza. Ale to wszystkie te interesy mają jeden wspólny punkt, fundamentalny, czyli wartości. Oni chcą zniszczyć wartości, dlatego je trzeba bronić i stąd oczywiście. Dlaczego też ojciec pytał, dlaczego inicjatywa obywatelska? Dlaczego zachęcamy wszystkich do podpisów? Pani minister Warchoł mówi o 100 tysiącach. My zachęcamy do tego, żeby było ich więcej. Każdy niech się zaangażuje, bo to nie tylko to, że no, są tacy także w Prawie i Sprawiedliwości, którzy mówią, że te przepisy nie wymagają zmian. Nie, my się z tym nie zgadzamy. Uważamy, że wymagają zmian, wymagają doprecyzowania. Praktyka sądowa dowodzi, ta uznaniowość sędziów pokazuje i te często zepsucie sędziów pokazuje, że te przepisy są niewłaściwe, wymagają dekomunizacji, wymagają skończenia z tymi stalinowskimi pomysłami. Ale ta inicjatywa też wynika z dwóch innych względów, nawet trzech. Po pierwsze, jeżeli mamy inicjatywę obywatelską, jeżeli setki tysięcy ludzi podpisze się pod projektem, wówczas pokazujemy, że ten projekt ma wielkie poparcie. Wówczas możemy przekonać tych, którzy jeszcze się wahają, że rzeczywiście ten projekt cieszy się wielkim społecznym poparciem. Po drugie, jeżeli jest projekt obywatelski, to my oczywiście mamy tę, jesteśmy władni jako posłowie złożyć projekt poselski, także to nie jest wykluczone. Ale taki projekt wówczas może wylądować w zamrażarce, może być odłożony do komisji i na święte nigdy rozpatrywany. A my chcemy doprowadzić do tego, żeby było pierwsze czytanie, żeby była dyskusja w parlamencie, żeby można było zabrać stanowisko, zabrać głos, reprezentować obywateli. To jest cel. I w końcu trzeci cel to jest pokazanie tego, że katolicyzm w Polsce jest silny, że chrześcijanie w Polsce są silni, że chrześcijanie nie dadzą sobie pluć w twarz, tylko realnie będą domagali się równego traktowania, obrony swoich praw, także pokazanie wobec tych eurokratów, także pokazanie wobec tych współczesnych władców świata, władców Europy, którzy chcieliby zniszczyć katolicyzm, schować, potraktować jako passé tych ludzi, którzy uważają, że historia Europy nie rozpoczęła się no, długo ponad 2000 lat temu, oparta przecież o chrześcijaństwo, o wiarę chrześcijańską, chrześcijańską etykę uzupełnioną o filozofię grecką i prawo rzymskie. Tylko ci ludzie mówią, że Europa rozpoczęła się kiedy? W czasie rewolucji francuskiej. To jest dla nich kluczowe wydarzenie. Ba, oni by chętnie mówili, że Europa rozpoczęła się w latach 50., kiedy ojcowie założyciele Unii Europejskiej doszli do tych światłych pomysłów, żeby tę Unię stworzyć. Unia jest, jako Europa ojczyzna, to jest to, o co chcemy walczyć. Pilnować, żeby Unia nie przepoczwarzyła się w te państwa europejskie i także ta inicjatywa ma pokazać, że chrześcijanie mogą bronić swoich praw, mają do tego prawo, że nasz głos jest silny w Polsce, że głos wszystkich chrześcijan jest silny i oby on był słyszany nie tylko w gabinetach, różnych gabinetach warszawskich, ale przede wszystkim w gabinetach brukselskich.
Dziękuję za ten czas wprowadzenia w tematykę naszego dzisiejszego spotkania. Prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej na antenie Radia Maryja podczas rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi panowie ministrowie, pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości oraz pan profesor Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka. Zapraszam również naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. 9 minut po godzinie 22, już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować nasze spotkanie już z telefonicznym udziałem naszych drogich radiosłuchaczy. Radio Maria. Rozmowy niedokończone. Prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej. Naszymi gośćmi pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości oraz pan profesor Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka. Zapraszam do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Halo, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Elżbieta z Górnego Śląska.
Witamy Panią, jesteśmy na antenie, prosimy o zabranie głosu.
Po prostu ja mówię w ten sposób, że skoro Donald Tusk był przewodniczącym Komisji Europejskiej, to dlaczego jak działał przeciwko Polsce, to jak wrócił, to miały być wyciągnięte konsekwencje. Tak samo jak Jaruzelski stan wojenny założył i po prostu zabrano mu emeryturę. A Tuskowi jeszcze dali ponad 60 tysięcy emerytury. No ludzie, trzymajcie mnie.
No. Panie Elżbieto, już przekazuję głos naszym dzisiejszym gościom. Pozdrawiamy serdecznie Panią.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No, Pani Elżbieta ma rację. Ja też jestem z Górnego Śląska, więc to odpowiem. Jestem z Raciborza, przecież często bywam w Rybniku, w Jastrzębiu, w tym okręgu i ludzie mówią to, co Pani Elżbieta. Znaczy człowiek, który nie pilnował interesu, teraz jeszcze otrzymuje pieniądze szczęśliwie nie od polskiego podatnika, tylko od Niemców, czyli z budżetu Unii Europejskiej. Niemcy się mają największy wkład do budżetu Unii Europejskiej, ale Polska także. I to jest chyba coś, o czym trzeba pamiętać, że my wszędzie widzimy te tabliczki sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. No, uświadommy sobie, że te pieniądze to też są polskie pieniądze. Budżet Unii Europejskiej to także polskie pieniądze, bo my też się zrzucamy na ten budżet, a potem dostajemy granty z tego budżetu. Oczywiście jeszcze jesteśmy tak zwanym beneficjentem, płatnikiem netto, tak, czyli więcej spływa do Polski niż wypływa w realnej gotówce, ale już są raporty, które pokazują, przygotowane zresztą we współpracy z pan profesor z Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy, raport przygotowany we współpracy z panem ministrem, z panem doktorem Patrykiem Jakim, pokazuje, że rzeczywiście jak się weźmie ten całokształt przepływów finansowych, no to już się rodzą różnego rodzaju znaki zapytania. Czy komu się to opłaca, gdzie te montownie niemieckie zarabiają i gdzie te zyski są wyprowadzane. Więc polskiego interesu trzeba pilnować tak samo, jak trzeba pilnować interesu chrześcijan, bo to jest po prostu obrona polskości, obrona naszego państwa.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria. Bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
wiekowe. Dziewica.
Teraz i zawsze.
Edward Schelma. Ja chciałbym właśnie na taką rzecz zwrócić uwagę. Otóż obserwuję politykę właśnie Unii Europejskiej w stosunku do Polski i widzę, że my jesteśmy coraz bardziej krzywdzeni jako Polska. Nasz rząd dość słabo opiera się tym atakom ze strony Unii, temu czołganiu, jakiemu poddawana jest Polska przez Unię. I tutaj, że tak powiem, wydaje mi się, że trzeba byłoby tłumaczyć społeczeństwu, że my jako państwo, jako społeczeństwo polskie ponosimy coraz więcej szkód. Pozostawanie w Unii jest dla nas coraz większym ciężarem, coraz więcej ponosimy kosztów. I to nam się po prostu przestaje opłacać. Brakuje u nas polityków takich odważnych, jakim był Farage, polityk brytyjski, który doprowadził do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Oczywiście nie wiem, jakimi powodami on się tam kierował. W każdym razie na pewno w tej chwili to już jest historia. Unia już zapomniała o Wielkiej Brytanii, już przestała żałować. i sprawa się zamknęła. Podobno niektórzy mówili, że następnym państwem, które wyjdzie z Unii, będzie Polska. Na razie ja tego takiego zagrożenia, że tak powiem, w cudzysłowie, nie widzę, dlatego że u nas nie ma jakiejś konkretnej kampanii, nie ma konkretnej partii, która by sobie za cel postawiła wyjście z Unii Europejskiej. Wyjście Polski z Unii Europejskiej. No i właściwie to żałuję, że tego nie ma, no bo naprawdę, my ponosimy coraz większe straty i finansowe, i moralne przez to, że ciągle siedzimy w tej Unii, w tym układzie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Szczęść Boże, panie Edwardzie. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę. Pan minister Marcin Warchoł.
Tak, rzeczywiście tutaj pan Edward poruszył bardzo ważny temat, mianowicie pewnej asymetrii tego, co Polska wnosi do Unii Europejskiej i tego, co uzyskujemy z Unii Europejskiej. Otóż pan minister Jaki zrobił raport, z którego wynika, że czy Unia nam się opłaca. 535 miliardów złotych przez 17 lat obecności w Unii Europejskiej na minus. To znaczy, tutaj trzeba to podkreślić, że z jednej strony mówi się o środkach, które wpływają do naszego kraju, natomiast trzeba zauważyć, że z drugiej strony mamy otwarcie polskiego rynku na firmy zagraniczne, mnóstwo przywilejów, które firmy z innych krajów czerpią z Polski. Oprócz tego dochodzą do tego różnego rodzaju składki. Dlatego też 535 miliardów złotych w latach 2004-2020, zdaniem tego bardzo dobrze sporządzonego raportu, wynoszą straty naszego kraju. Natomiast niezależnie od tego, ten bilans finansowy Unii Europejskiej, niezależnie od tego, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej po to, żeby ją zmieniać. I my robimy wszystko, mówię tu jako Solidarna Polska, żeby twardo stawiać nasze oczekiwania i są to często prawdy niepopularne nawet w rządzie Zjednoczonej Prawicy, z którymi nasz koalicjant nie zawsze się zgadza. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo istotny temat, jest to bardzo istotna kwestia. Dzisiaj zresztą po raz kolejny padła informacja ze strony najpierw wiceszefowej Komisji Europejskiej, pani Jurowej, później potwierdzona przez rzecznika Komisji Europejskiej, że kamienie milowe czy ustawa pana prezydenta Andrzeja Dudy w żaden sposób nie spowodują przepływu środków finansowych do naszego kraju. Wręcz przeciwnie, pieniądze będą wciąż blokowane. O czym to świadczy? Że Solidarna Polska znów miała rację. Podkreślaliśmy, że zgoda na mechanizm warunkowości jest błędem. I doskonale widzimy, że ten mechanizm oznacza oczywisty polityczny szantaż, który właśnie obecnie jest wykorzystywany. Nasze wszystkie przewidywania potwierdzają się. Byliśmy przeciwko, jako Solidarna Polska, mechanizmowi warunkowości. Przed nim ostrzegaliśmy. Powiązanie Funduszu Odbudowy z budżetem było błędem i mamy tego pełne konsekwencje. Tak samo przypominaliśmy, że zgoda na wycofywanie uchwał za rodziną przez województwa, przez sejmiki samorządowe w naszym kraju niczego nie rozwiązuje, a tylko rozuchwala agresora, bo te działania będą postępować. I tak rzeczywiście to w tej chwili widzimy. Tak samo i pakiet klimatyczny. Zgoda na Fit for 55 również niczego nie rozwiązała. Więc uważamy, że tylko twarde egzekwowanie, jako Solidarna Polska, jesteśmy zdania, że tylko twarde egzekwowanie naszych polskich interesów jest w stanie zabezpieczyć interes naszych obywateli przede wszystkim. W ostatnim punkcie mówiłem o pakiecie klimatycznym. Przecież czymże jest tak zwany EU ETS, czyli dzisiaj Polacy narzekają na wysokie koszty energii. A przecież to trzeba powiedzieć sobie jasno, że to jest parapodatek, który płacimy do, na giełdy, zapychając kieszenie oligarchom w giełdach w Lipsku czy w Londynie. Jest to parapodatek, który, na którym nasz budżet traci przeszło 20 miliardów złotych rocznie. Skąd to się bierze? Otóż potrzebujemy 170 milionów ton uprawnień dla polskiej gospodarki, a mamy tylko 105 milionów ton bezpłatnych. Więc 65 milionów ton to jest deficyt. Polska traci 65 milionów ton uprawnień, które mnożąc 80 euro za tonę, dzisiaj akurat to jest 90 euro, daje nam przy obecnym kursie euro kwotę około 25 miliardów złotych. Pieniądze z polskich firm zostają w ten sposób transferowane do Niemiec, do Wielkiej Brytanii. Polska Grupa Energetyczna w ubiegłym roku zapłaciła ponad 6 miliardów złotych za uprawnienia. Gdyby te pieniądze zostały w firmie, cena energii byłaby niższa, a transformacja energetyczna przebiegałaby szybciej. Otóż w Polsce produkuje się 70% energii, przeszło 70% z węgla. Powtarzamy to jako Solidarna Polska konsekwentnie. Musimy opierać się na węglu. Odchodzenie od węgla to jest tak, jakby Stany Zjednoczone nagle pod wpływem Unii Europejskiej odeszły od ropy naftowej. Czy ktoś sobie to jest w stanie wyobrazić? No oczywiście nie. To jest nasze czarne złoto. Nie możemy pod wpływem oczekiwań szantażystów, którzy chcą na tym po prostu zarabiać, bo tu chodzi tylko o pieniądze. Nie możemy odbierać polskich kopalń, nie możemy ich zamykać. Zresztą wojna to na Ukrainie to udowodniła. Powrót do węgla, do energetyki zabezpieczającej bezpieczeństwo naszych obywateli jest fundamentalne. Dlatego jako Solidarna Polska zgłosiliśmy projekt ustawy o bezpieczeństwie energetycznym Polski i w tej chwili również zgłosiliśmy projekt ustawy, która ma na celu przywrócenie pracy polskich kopalni, tych, które w ostatnim czasie były likwidowane.
Na zegarach 24 minuty po godzinie 22 trwa czas rozmów niedokończonych. Prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej to temat naszego spotkania, a naszymi gośćmi są pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, oraz pan profesor Marcin Warchu, wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka. Zapraszam kolejną osobę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Dawida i panów, szanownych panów ministrów. Nawiązując do ostatniej wypowiedzi pana ministra, moim zdaniem to nie są kamienie milowe, tylko to są kamienie młyńskie, które chcą nam przywiązać do szyi, żebyśmy poszli właśnie moralnie na dno. Kibicuję Solidarnej Polsce, ponieważ jesteście jedyną partią, która mocno i podkreśla wartości katolickie, wartości rodziny, wartości życia. Macie to wpisane jako najważniejsze dogmaty w swojej partii, bo nie mogę znaleźć teraz innego słowa, żeby to powiedzieć zwięźle. I oczywiście Unia Europejska tak, gospodarcza Unia Europejska, taka jaka ona powstała, jaka została założona, Unia Węgla i Stali, i na tym powinniśmy się opierać, powinniśmy mieć współpracę gospodarczą z Unią Europejską, ale nie współpracę administracyjną, współpracę, która będzie ingerowała w naszą kulturę, w naszą właśnie moralność, w nasze ważne rzeczy, które są dla Polaków, dla chrześcijanów są najważniejsze. Jesteśmy największym krajem chyba w Unii Europejskiej katolickim. Będzie nam bardzo ciężko znaleźć do naszej grupy, żeby to przełamać wszystko inne kraje, ponieważ wiemy, że te kraje, które do Unii Europejskiej weszły ostatnio z nami i po nas, to są kraje ubożałe, tam się dopiero gospodarki rozwijają, więc podejrzewam, że dla pieniędzy z Unii Europejskiej zrobią wszystko. Nawet dadzą się zmieni swoją ideologię na tą ideologię właśnie tą lewacką. My tak tego nie możemy zrobić. musimy twardo stać, jesteśmy narodem naprawdę o silnych korzeniach. Ja kibicuję Solidarnej Polsce, ministrowi Ziobrze, panom również, Patrykowi Jakiemu. Wy jesteście naprawdę moimi faworytami. Dziękuję, pozdrawiam.
A czyimi faworytami? Możemy poznać pana imię.
Ja się nazywam Wojciech, jestem z Zakopanego, a pracuję w Norwegii. Jestem kierowcą ciężarówki.
Panie Wojciechu, pozdrawiamy i szerokości życzymy. Niech Święty Krzysztof prowadzi.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bardzo proszę.
No, dziękujemy panie Wojciechu za te słowa wsparcia. Jeszcze niedawno było 19 posłów Solidarnej Polski, teraz już jest 20 posłów. Przed nami być może kolejne nazwiska, kolejni posłowie. Dlaczego? Dlatego, że sami trochę uważamy. Oczywiście zachowujemy skromność, ale to trochę tak jest, że jak samemu się pewnych rzeczy nie powie, to inni niekoniecznie powiedzą. I jest tak, że znamy się wzajemnie, widzimy własne działania, widzimy nasze rodziny, to jakie mamy fajne żony, fajnych mężów, dobre dzieci, jak staramy się żyć po polsku, po katolicku, jak wzajemnie siebie wspieramy, ale przede wszystkim to, że widzimy, jak to, co głosimy, te wartości, którymi głosimy, też staramy się żyć na co dzień. Oczywiście mniej lub bardziej udolnie, każdy z nas jest tylko człowiekiem, grzesznym człowiekiem, staramy się pracować nad sobą, ale właśnie to jest chyba najważniejsze, żeby w świecie politycznym także, żeby w polityce były ugrupowania, były środowiska, które autentycznie wierzą w wartości, w sprawy, które głoszą, a my jesteśmy głęboko przekonani. No, było sprawdzam, padło sprawdzam. Znaczy my przestrzegaliśmy i to mamy tylko w ciągu ostatnich kilku lat sprawy, o które stawialiśmy na ostrzu noża. Mówiliśmy w pierwszej kolejności pakiet klimatyczny. Ja przecież w Toruniu, tutaj na konferencji były oblicza ekologii z ojcem rektorem Klawką, jego magnificencją organizowałem jeszcze jako minister środowiska konferencję oblicza ekologii, gdzie już wówczas mówiliśmy o cenach handlu emisjami, o tym haraczu, tym podatku od powietrza, który zażyna polską gospodarkę i który powoduje, że z kieszeni Polaków są drenowane pieniądze. Wówczas przedstawiłem projekt, który przygotowaliśmy w ówczesnym Ministerstwie Środowiska polskich rozwiązań i wtedy nas wyśmiewano. Wtedy mówiono, jak to główny nurt, Unia Europejska, przecież to wszystko musi ta finansjera, ci spekulanci na giełdzie w Lipsku, to państwo pewnie wiedzą, że te uprawnienia to jest, podlegają handlowi, po prostu spekulanci tamtym sobie obstawiają tak zwane shorty, czy pójdzie w górę, czy w dół, zarabiają gigantyczne miliardy na tym zarabiają krwawicą Polaków tak naprawdę przede wszystkim, bo to nasza gospodarka i nasze elektrownie, nasza suwerenność to jest energetyka węglowa. Wówczas też mówiliśmy o tym, że trzeba kontynuować tę myśl pana profesora Jana Szyszko. Świetne środowisko, bardzo ważna myśl, bardzo ważne zadania, które pan profesor zawsze mówił. Ziemia, własność ziemi, nie tylko tego, co u góry, nie tylko lasy, nie tylko to piękne dziedzictwo, ale tego, co pod ziemią, geologia. My mamy gigantyczne zasoby i oni robią wszystko, żebyśmy my nie mieli taniego prądu. Przecież to, że ten cud gospodarczy w Polsce się stał, że się tak rozwijaliśmy przez ostatnich 30 lat, to między innymi zasługa tego, że mieliśmy i mamy elektrownie węglowe i w ramach tej elektrowni węglowej prąd był po prostu tani. To się Niemcom nie podobało, to się Francuzom nie podobało, to się nie podobało tym wszystkim państwom, które mają na swoich kartach historii obrzydliwe dzieje związane z kolonializmem i chyba trochę z tego nie wyrośli, bo dalej chcą uprawiać ten neokolonializm, także teraz neokolonializm energetyczny. Im się to nie podobało, że mieliśmy tani prąd, stąd te certyfikaty CO2, stąd te szalone polityki, a my powinniśmy rzeczywiście opierać się na tym, co daje nam suwerenność, daje nam niezależność i to jest węgiel. I my o tym mówiliśmy wówczas przy systemie handlu emisjami, przy ETS-ie. 2 lata temu już tutaj w Toruniu mówiliśmy o tym, pan minister Ziobro przecież jako jedyny był przeciw, jako środowisko Solidarnej Polski, przeciw uchwale rządowej, która przyjmowała kierunek likwidacji polskiego węgla. Dzisiaj złożyliśmy ustawę, żeby odwrócić ten trend, żeby węgiel stał się podstawą naszej energetyki do osiągnięcia stabilności, do wybudowania być może elektrowni atomowych, ale my nie możemy się uzależniać od obcych potęg, obcych mocy. I tak samo mówiliśmy i właśnie polityce klimatycznej. Teraz się sprzeciwiamy zakazowi silników spalinowych, bo eurokraci wymyślili, że będziemy jeździć tylko elektrykami, a nikt nie patrzy na koszty produkcji tych elektryków, czy Polaków na to stać, czy to nie zanieczyszcza środowiska przy produkcji chociażby. Przecież taka bateria, tam jest potrzebny lit, żeby wydobyć ten lit w kopalniach, to przecież jeżdżą gigantyczne koparki spalinowe i też wytwarzają CO2. Czyli to jest to, o czym mówiliśmy i w końcu w ramach polityki uległości Unii Europejskiej. My mówiliśmy od początku, to jest droga donikąd, to jest droga rozuchwalenia, to jest droga szantażu, to jest przyzwalanie na to, żeby Unia Europejska nas szantażowała, jeśli my będziemy godzić się na mechanizm warunkowości, czyli znowu wzmocnienie kompetencji, jeśli my będziemy się godzić na to, że Unia Europejska będzie miała własny budżet. Też znowu to przeszło przez parlament głosami, no niestety, naszego koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości we współpracy ze skrajną lewicą. Wówczas pan Zandberg z mównicy cieszył się i bił brawo. Niestety, my byliśmy przeciwni. A dzisiaj widzimy, że to rozuchwala Unię, że te szantaże idą dalej, że Unia nie trzyma się żadnych zobowiązań, tylko właśnie dąży do jednego celu, dąży do zniszczenia suwerenności, do zniszczenia państw narodowych, żeby móc realizować własną politykę. A nasza obecność, jakby to jest bardzo ważne. Znaczy my jesteśmy w tym rządzie, współtworzymy Zjednoczoną Prawicę, bo jesteśmy merytoryczni, konkretni i wiemy, co by było, gdyby nie rządy, nasze współrządy razem z Prawem i Sprawiedliwością. Rządziłaby opozycja, rządziłaby Platforma, rządziłaby skrajna lewica i bez mrugnięcia okiem zrobiliby wszystko przeciwko Polsce, niestety. A w tym wszystkim niezwykle ważne są wartości. Obrona wartości chrześcijan, wartości chrześcijańskich, obrona prawa chrześcijan do wyznawania swojej religii, do tego, żeby nie pluli naszą religię i twarde działanie, twardego prawa. Plujesz na religię, plujesz na symbole, łamiesz krzyż. Jeżeli jest przyzwolenie państwa na coś takiego, to później są mordy, zabójstwa. I my niestety w Polsce jeszcze parę lat temu niewyobrażalne, a teraz już się to dzieje. Są bici księża, są mordowani księża. Ja bym jeszcze nie uwierzył do niedawna, powiem prywatną anegdotkę, ale opowiedziano mi bezpośrednio przez żonę, która widziała w autobusie w Warszawie, wracała wieczorem autobusem, spotkała księdza w sutannie, który wchodził do autobusu i ten ksiądz został napadnięty, obelżywie zwyzywany od najgorszych i jeszcze ktoś tam zaczął próbował go szturchać, tylko inna kobieta go tam, powiedzmy, autobus odjechał. No to są zdarzenia, które dzieją się w tej chwili na ulicy Warszawy. Nie w latach, nie wiem, 30., 40. w Niemczech, a tak przecież było też tam przecież wobec Żydów, nie w 35., 6. w Hiszpanii, co potem doprowadziło do wojny domowej, tylko współcześnie dzisiaj widzimy, jak to przyzwolenie na plucie na chrześcijan, jak to przyzwolenie na opluwanie na chrześcijańskie wartości rozzuchwala złych ludzi. I my nie możemy stać spokojnie założonymi rękami, udawać, że nic się nie dzieje, patrzeć na to wszystko i myśleć, że jakoś to będzie, tylko trzeba działać. Stąd nasza inicjatywa, stąd Komitet Obywatelski i stąd, mam nadzieję, zachęta do wszystkich słuchaczy, żeby się angażować, żeby wesprzeć tę inicjatywę i wesprzeć środowiska, wesprzeć także partie polityczne, które mają tę odwagę. I jak będą nas chcieli zamykać w więzieniach, to tam pójdziemy, ale dalej będziemy głosić prawdę.
22:35 na zegarach, na antenie Radia Maryja, rozmowy niedokończone, prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej wraz z nami panowie ministrowie Michał Woś oraz Marcin Warcho. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże, z tej strony Kacper.
Szczęść Boże.
Tak, niestety jesteśmy zagrożeni i to bardzo jako chrześcijanie, ponieważ my sami też nie za bardzo walczymy o naszą chrześcijaństwo, na naszą wiarę. Na przykład ostatnio głośne przypadki były spalenia Koranu przez jednego polityka w Szwecji, bodajże tam chyba partia, ja nie pamiętam dokładnie partii, ale no spalił Koran, no nie pochylam tego czynu akurat, ale spalił Koran i muzułmanie w odwecie na spalenie ich księgi, którą uważają za świętą. Wyszli na ulicę, no też nie popieram tego, że wyszli na ulicę i demolowali dosłownie miasta szwedzkie, takie jak Malmo, Sztokholm czy Göteborg, ale w momencie, kiedy u nas takie rzeczy robią niektórzy aktorzy, celebryci, czy nawet często przeglądając internet widzę znaśliwający się z chrześcijan, to są chyba teraz, oni się nazywają kabareciarze, nasiłają się z chrześcijan, a tak naprawdę boją się nasiłać z innych religii, to my jako chrześcijanie nie działamy. Jedyna taka inicjatywa ostatnia, która była taka działająca, to chyba Różaniec na granicach. Bardzo, bardzo słyszałem dużo głosów na terenie Niemiec o tym różańcu i ponoć zostali się to pochwaleni, ale tak samo nasi politycy, tacy pożyteczni ludzie jak pan Donald Tusk i wiele, wiele innych chcą po prostu naszej zagłady, bo wiedzą, tak jak to robił Stalin i komuniści, wiedzą, że jak z Polski pokonają Kościół, to wtedy już Polska będzie cała do wzięcia, otwarta jak drzwi na całą szerokość i po prostu gdy nasze chrześcijaństwo się nie obroni, to no, Polska będzie stracona i oni o tym dobrze wiedzą i widzimy to w dzisiejszych działaniach. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękujemy, pozdrawiamy kampanię Kacprze. Błogosławieństwo Bożego dla pana. Bardzo proszę, pan profesor Marcin Warchoł.
Wspaniałe świadectwo pana Kacpra. Bardzo dziękujemy. Właśnie taka postawa powinna cechować wszystkich nas wierzących w związku z agresją i atakami na to, co dla nas jest święte. Przecież za wiarę miliony ludzi traciły życie przez wieki. I w tej chwili szerzy się ateizacja na skalę niespotykaną. Wróg jest inaczej niż za PRL-u. Wtedy był widoczny. Dzisiaj atakuje duszę. Atakuje przez różnego rodzaju również środki masowego przekazu, przez kulturę, przez organizacje społeczne, pod płaszczykiem, tak jak tutaj pan Kacper powiedział, różnego rodzaju działań wyśmiewających, szyderstwem, kpiną, ośmieszaniem. I temu wielu z nas nie potrafi się po prostu przeciwstawić. Odwracamy głowę, mówimy, nie chcemy się narażać. Ale ludzie wierzący mają nie tylko prawo do reakcji, ale i obowiązek manifestowania swojego sprzeciwu wobec zwalczania religii, czy promowania karykatur Pana Boga, karykatur Kościoła. Chrześcijanom nie wolno bezczynnie patrzeć, jak Pan Jezus jest obrażany, godzić się na odrzucanie Boga. Także mamy prawo domagać się, by nasze argumenty traktowano z należytą powagą. I nie możemy bezczynnie patrzeć, milczeć, jak panoszy się wokół nas zło. Papież Franciszek zresztą powiedział bardzo ładne słowa, że wiara nie jest ucieczką dla ludzi mało odważnych. Także trzeba się przeciwstawiać. Presja ma sens. Przeszło 40 lat. Chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych walczyli o przywrócenie ochrony życia poczętego, a nie osób nienarodzonych jeszcze. I co udało się? W ostatni piątek wyrok Sądu Najwyższego głosami 6-3 odwrócił wyrok z 1973 roku i Sąd Najwyższy powiedział, że konstytucja nie gwarantuje prawa do aborcji. Także okazało się, że można wygrać ze złem. I potrzebujemy więcej męstwa po prostu, tak jak pan Kacper to zauważył. Więcej męstwa, by codziennie odpierać ataki hejterów, a człowiek, który wierzy, nie jest słaby i bezsilny, jest mocny siłą swej wiary i zwyciężymy. Potrzeba nam dzisiaj tego rodzaju odwagi, żeby pokonać krytykę awanturników, ignorantów, by walczyć z szyderstwem, prawda, z kpiną. Także ta walka ma sens. Dzisiaj kolejny był wyrok Sądu Najwyższego, o którym wspomniałem, Stanów Zjednoczonych, który uznał prawo do publicznego wyznawania religii trenera futbolu amerykańskiego. Po meczach modlił się ze swoimi zawodnikami, został zwolniony z klubu. Sąd Najwyższy dzisiaj przyznał mu rację. W tej chwili mówi się o tym, że kolejne będzie odwrócenie prawa przyznającego związkom partnerskim obywatelstwo, prawa obywatelstwa w Stanach Zjednoczonych. Także to są bardzo ważne zmiany, które pokazują, że nie można z założonymi rękami patrzeć, jak jest demolowana cywilizacja życia przez zło, tylko jej bronić. Dlatego ta ustawa właśnie, ta ustawa ma być takim non possumus, wyrazem społecznego nieposłuszeństwa wobec tej agresji, tej nienawiści, która się szerzy, tej chrystianofobii na naszych oczach. I to jest nasze zadanie do tego, żeby to podjąć. I każdy może w swojej rodzinie, wśród znajomych, w miejscu pracy, właśnie swoim przykładem pokazać, że jest takim apostołem prawdy. Zebrać podpisy, przekazać, zachęcamy do zaangażowania się. I to są nasze małe zwycięstwa. Każdy podpis jest bardzo ważny. Także panie Kacprze, jeszcze raz bardzo dziękujemy za to świadectwo.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, kłaniam się, Andrzej Śniegula z Sierada, Solidarność Rolników Indywidualnych. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam, szczególnie pana ministra Wosia, z którym się spotkaliśmy ostatnio na odsunięciu pana profesora Wszystkopomnika i na tych konferencjach. Także panie ministrze, gratuluję pańskiej postawy i ja często to mówię, pan jest tą, i między innymi pan i wiele osób jesteście tym pokoleniem świętego Jana Pawła II, od którego zależy przyszłość wiary, przyszłość Polski, przyszłość całej cywilizacji, tak bym to powiedział. Na czele tutaj właśnie z panem profesorem Szyszko, którego jesteśmy w obowiązku, prawda, testament, załóżmy, no, po prostu testament realizować właśnie. Chciałbym powiedzieć w ten sposób, piękny program, tutaj jest prawo ochrony chrześcijan. Ja bym powiedział jako przedstawiciel rolnictwa, prawda, prawo ochrony chrześcijan, wiary jest może równoznaczne, prawie równoznaczne z ochroną polskich rolników. Bo chcę powiedzieć, jako my rolnicy stanęliśmy w 2015 roku na barykadach przez 129 dni, zwyciężyła ta opcja, prawda, i tak dalej. No i nie daj Boże, żeby było coś, żeby była inna opcja, ale widzimy, co tutaj się dzieje. Musimy patrzeć, prawda, tej władzy na ręce, prawda, i tak dalej. Ale teraz załóżmy, no my jesteśmy zawsze blisko Boga, blisko wiary. Często to powtarzam, że mamy dar wykonywania dwóch czynności bezkolizyjne, pracę i modlitwę, tak też to czynimy, ale to my jesteśmy ta grupa, która jest najbardziej poszkodowana. Proszę zauważyć, teraz wszystko poszło kilkakrotnie do góry, a nasze produkty, nasze płody nie ma kto kupić. Po prostu są dużo tańsze. Ja jestem akurat Sieradza tutaj, prawda, ziemniaki. Koledzy mi dzwonią, mówią, no jak to tam załóżmy, no nie możemy tego sprzedać. Z zachodu się to ciągnie, załóżmy, jakimś, prawda, w wątpliwej jakości, prawda. A my, jeżeli możemy eksportować, to wielkie, załóżmy, są kontrole jakieś. No na przykład zboże, no w tej chwili, prawda, ja wierzę w to, że zboże, które załóżmy przechodzi z Ukrainy, prawda, no nie zatrzymuje się w Polsce. Ale dlaczego naszego zboża się nie kupuje? Dlaczego mówi się o Ukraińcach? Oczywiście sami tutaj u nas przyjmujemy Ukraińców, ale musi być jakieś hierarchia, prawda? Najpierw nasze polskie, prawda? My wszystkich tych Ukraińców pokazaliśmy światu, jak się należy postępować, prawda? Pokazaliśmy również, że mamy rację, nie przyjmując tam tych pseudo-uchodźców. Jeszcze, żeby nie przedłużając, szanowni panie ministrze, panowie, dziękuję, że tu mówicie o tą emisję, prawda, ETS i tak dalej. Ja to mówię wprost, prawda? W programach to często powiedziałem, to jest układ mafijny, z którym trzeba skończyć, prawda? Tak samo podobna sytuacja, jeżeli wytwarzanie energii nie z węgla, a z czego się pytam? Nie z energii geotermalnej, a z czego się pytam? Prawda? To, prawda, byliśmy, akurat miałem zaszczyt i przyjemność jako reprezentant Solidarności być w obronie Turowa w Luksemburgu. Tam widzieliśmy, co jest. Ja, dla mnie, tak, żeby nie przedłużając, chciałbym jeszcze takie na koniec zapytać panu ministru, bo pamiętam, parę lat wstecz była taka sytuacja, że jeden złoty 40 wpłacaliśmy do Unii, prawda, a otrzymywaliśmy złotówkę. A teraz myślę, że to jest jeszcze bardziej się, załóżmy, zwiększa, ponieważ zatrzymują nam te dotacje, które nam się należą, prawda. Dlaczego my płacimy składki, prawda, a nie dopominamy się swojego? Nasze polskie, zaznaczam, to jak świętej pamięci pan profesor Szyszko mawiał, dobra współpraca pomiędzy rolnictwem, leśnictwem a łowiectwem gwarantuje bezpieczeństwo najważniejszych gałęzi w przemyśle w Polsce. A więc bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne. A tak jak pan profesor Szyszko, prawda, druga osoba tutaj po Janie Pawle II, mam na myśli nagrodę, prawda, i tak dalej, są dwa największe autorytety. Z pana profesora Szyszko, to nie był ksiądz, prawda, ale z pana profesora Szyszko niektórzy księża winni brać przykład, jeżeli chodzi o wiarę, o polskość, o polską rację stanu. Przepraszam najmocniej, że ja troszkę zbyt długo, prawda, ale no tak, teraz wracam akurat z apelu jasnogórskiego, zatrzymałem się po drodze, prawda, i tak, no pozdrawiam z Panem Bogiem, życzę dużo zdrówka i działania, oby ta Polska była Polską. Musimy zwyciężyć, ale przede wszystkim, aby zwyciężyć, to trzeba zadbać naprawdę o polskie rolnictwo. Tak jak mówiłem, w 2015 roku...
Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy.
Uzyskaliśmy suwerenność, już kończąc. Uzyskaliśmy suwerenność, uważam. W 89 uzyskaliśmy wolność. Ale teraz, jeżeli stracimy i suwerenność, i wolność, to będzie bardzo źle. Z Panem Bogiem pozdrawiam.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
Aż chcę się powiedzieć, panie Andrzeju, niech żyje Polska i oby każdy Polak miał w sobie tyle siły, tyle energii do tego, żeby pilnować polskości, żeby bronić tego, co święte, żeby bronić chrześcijaństwa, wartości, żeby stać przy Panu Bogu, ale stać przy Polsce. I zawsze tak było, że Solidarność Rolników Indywidualnych wiedziała, co robi. To nie jest przypadek, że wy byliście wściekle atakowani, że komuchy i komuniści różnej maści i ci przed 89 roku i po celowniki swoje kierowali właśnie w stronę rolników indywidualnych, bo to wy jako rolnicy zawsze byliście ostoją polskości, ale rzeczywiście aż miło i pięknie się było spotkać w Jarocinie pomnik pana profesora Jana Szyszko, wybitny Polak, wybitny patriota, i ten testament trzeba nieść. Ja się czuję zobowiązany także, ale tu przede wszystkim kluczową rolę, kluczowa postać, kluczowa depozytariuszka tego dziedzictwa to jest przede wszystkim wdowa po świętej pamięci panu profesorze, pani Krystyna. Niekwestionowany autorytet dla nas wszystkich, wybitna postać, wybitna osoba też, absolutnie oddana Polsce, polskim sprawom i oddana swojemu mężowi zawsze i troszczy się o tę pamięć, o to dziedzictwo, które pozostawił, a my skromnie, także powiem już teraz jako środowisko Solidarnej Polski, mamy to poczucie, że te słowa, które głosił pan profesor, oczywiście będąc członkiem Prawa i Sprawiedliwości, to jest dla mnie jasne, tak samo jak dla mnie jasne jest, że wielu członków tego środowiska jest w Prawie i Sprawiedliwości, ale widzimy, że różne błędy pana premiera Morawieckiego doprowadziły do tej sytuacji, w której jesteśmy. Wzmocniły kompetencje Unii Europejskiej, zgodziły się na szaloną politykę klimatyczną. Zresztą pan profesor Szyszko był niewątpliwie jednym z ważniejszych ministrów w rządzie pani premier Beaty Szydło. Później był bardzo krótko w rządzie pana Mateusza Morawieckiego. W ostatniej fazie przecież nawet służąc radą, sprzeciwiając się pewnym pomysłom, które wówczas były wysuwane. Natomiast dla nas, dla środowiska Solidarnej Polski, te słowa, ten wyznacznik, to co mówił świętej pamięci pan profesor i całe środowisko, które stworzył, jest absolutnie czymś ważnym, czymś fundamentalnym, czymś, co przyjmujemy i też czujemy się zobowiązani nie przejmować oczywiście tego dziedzictwa, szanując tutaj pierwszoplanową rolę i pani Krystyny, i tych wszystkich współpracowników, a było ich całe mnóstwo, bo pan profesor był nie tylko ministrem środowiska, który troszczył się o środowisko, ale przede wszystkim tworzył środowisko, piękne środowisko wokół siebie, także wokół rodziny Radia Maryja, od lat związane z rodziną Radia Maryja, przecież od samych początków z ojcem dyrektorem także. Ale my jako Solidarna Polska także czujemy się sobie związani tym dziedzictwem. Ta triada, rolnik, myśliwy, leśnik. To, co najważniejsze, własność ziemi. Zawsze mówił, pilnujcie ziemi, pilnujcie Polski i pilnujcie własności ziemi. Nie dopuśćcie do prywatyzacji lasów. Też zresztą inicjatywa obywatelska, Komitet Obywatelski. Wówczas 2 miliony podpisów. Piękna inicjatywa. Współpraca z rolnikami, bo to rolnicy mają w sobie tę moc, tę właściwą właśnie bezpieczeństwo żywnościowe, wyżywienie Polaków, to co obce siły, obce potęgi będą próbowały nam zabrać, czyli własność ziemi. No na to nie możemy się zgodzić. Rolnik musi mieć ziemię, musi produkować i musi produkować mądrze. No my jako Solidarna Polska mamy bardzo sprawnego, młodego rolnika, pana ministra Norberta Kaczmarczyka, przedstawiciela, wiceministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. który jeździ, spotyka się z rolnikami, który też nam zgłasza na zarządach, na naszych zarządach o tym mówi, że natychmiast trzeba tutaj reagować, natychmiast trzeba działać. Bo rzeczywiście jest tak, jak pan Andrzej wspomniał, jest pewien tak zwany porządek miłosierdzia, ordo caritatis. Jak człowiek, to jest nauka społeczna Kościoła, jak dbać, jakie mamy obowiązki dbania. No przede wszystkim o najbliższą rodzinę, o otoczenie, o Polskę, o ojczyznę, a kiedy jesteśmy w stanie, wówczas szerzej. Polska pokazała naprawdę absolutnie fenomenalną postawę wobec świata. 3 miliony uchodźców bez obozów. Bez obozów. Ci ludzie do nas przyjeżdżają z zachodu, różni komisarze, różni ważne osobistości, różne agencje międzynarodowe, ONZ-u i inne. I przyjeżdżają, wysiadają na lotnisku i pytają, gdzie te obozy, gdzie jedziemy, gdzie ci ludzie się gromadzą. Nie wierzą, że my mamy 3 miliony ludzi po domach, po różnych instytucjach, także przecież tu wybitna rola Kościoła. I to jest to, o czym mówiliśmy zawsze. Polacy mają wielkie serca, gigantyczne serca, pełne dobroci i trzeba pomagać, bo wiemy, że wojna na Ukrainie, wojna na wschodzie, ta zbrodnicza wojna wywołana przez Putina, te ludobójstwa, to morderstwo, zresztą Putin powinien na Placu Czerwonym zawisnąć za to po odpowiednim wyroku Trybunału, jak w Norymbergi, tak po tym, jak przegra tę wojnę. Ale to wszystko my pokazaliśmy, że jako Polska, Polacy robimy wszystko, bo wiemy, że ta wojna jest wojną o wolność, także o naszą wolność. To, o czym od lat, no powiedział świętej pamięci pan profesor Lech Kaczyński, ale tak, także to wiemy, to jest to dziedzictwo, czyli wówczas Gruzja, to słowa z 2008 roku, Gruzja, później Ukraina, później państwa bałtyckie, a później być może przyjdzie czas na mój kraj, na Polskę. I my to wiemy, to co się dzieje, wojna, to jest wojna o wolność, także Polski, wolność świata zachodu, wolnego świata zachodu, bo żeby bronić chrześcijańskich wartości naszej cywilizacji, to my musimy właśnie zmierzyć się z tym agresorem ze wschodu, ale także mieć na uwadze tą agresję ideologiczną, zmianę kulturową, ten Kulturkampf, który ideologia neomarksistowska metodą salami próbuje sączyć, marsz przez instytucje, ten lewacki walec, i to wszystko trzeba powstrzymać, ale są zagrożenia, zwłaszcza przy ETS-ie, dobrze pan Andrzej powiedział, bo największe szaleństwo teraz, my oczywiście mówimy o zakazie sprzedaży aut z silnikami spalinowymi od 1935 roku. Nie będzie na to zgody Solidarnej Polski. Naszej zgody za tym nie będzie. Ale także w tym samym pakiecie niestety przegłosowali w ramach handlu emisjami, czyli to, co mówimy o energetyce, o przemyśle, to, że wszystko drożeje, że jest ta straszna inflacja, to oczywiście wynik wojny Putina, ale to też jest wynik szalonej polityki klimatycznej Timmermansa, ETS-ów, eurokratów. To, że wszystko drożeje, to jest to, że ceny uprawnień kiedyś było 6-7 euro, później 20, jak przedstawiałem te rozwiązania tutaj w Toruniu jako minister środowiska, żeby ukrócić te spekulacje, a teraz już jest 60-70 euro za tonę CO2, podatku haraczu od powietrza. I oni chcą nie tylko objąć przemysł, w tym nie tylko objąć energetykę, ale oni tym chcą objąć rolnictwo. Oni mówią, że producenci chociażby krów, wiadomo jakie tam gazy mogą się emitować, że oni produkują CO2 i tutaj też rolnictwo trzeba objąć systemem handlu emisjami i uprawnieniami. To doprowadzi do absolutnego upadku, nie może być na to zgody, trzeba zrobić wszystko. My oczywiście będziemy to blokować tak długo, jak będziemy mieli siły, jako Solidarna Polska, ale też znamy swoje miejsce. Oczywiście zachęcamy wszystkich do wstępowania w nasze szeregi, do zachęcania do tego, żebyśmy wszyscy wspierali te środowiska patriotyczne, które chcą bronić interesu Polski. Pełnomocnicy Solidarnej Polski właściwie są w każdym okręgu, w każdym powiecie, w każdym większym mieście. Można na naszej stronie nas znaleźć, wstępować w nasze szeregi, współpracować z nami. Obecnie mamy 20 posłów, nasz koalicjant 200, ale być może przyszłość sprawi, że te proporcje będą odwrócone. Być może. To wszystko w rękach opatrzności Pana Boga, ale także państwa. A dlaczego? Dlatego, że my będziemy tych wartości bronić, wartości chrześcijańskich, bronić polskiego rolnictwa przed systemem handlu emisjami, ale też obok samochodów spalinowych, obok rolnictwa, które chcą zaatakować, obok energetyki i przemysłu, które już mają w swoich szponach, oni chcą zaatakować budownictwo. Oni chcą objąć tym handlem emisjami budowy nowych domów. Teraz to jest tragiczne, kiedy młodzi ludzie chcą się budować albo kupić mieszkanie, ile to kosztuje, jaki jest niedobór, jak to wszystko wygląda, a oni jeszcze chcą, żeby budownictwo było objęte emisjami CO2 i te wszystkie normy i znowu ten haracz tym spekulantom płacić. Trzeba chronić Polskę, to mówił świętej pamięci pan profesor profesor Jan Szyszko, to mówi środowisko pana profesora. Ja w sposób nieudolny na pewno, ale próbowałem to dziedzictwo także kontynuować, będąc ministrem środowiska 2 lata temu. I tak myśli nie setki osób, ale tak myślą tysiące, dziesiątki, setki tysięcy osób w Polsce, leśników, myśliwych, rolników, tych, którzy wiedzą, że to, co mówił świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko, to się sprawdza. Tak samo jak to, co mówił Zbigniew Ziobro, jak to, co mówiła Solidarna Polska, to, co my mówiliśmy, przestrzegając przed różnymi złymi trendami, to się sprawdza. I dzisiaj na antenie Radia Maryja, dzisiaj tutaj w Toruniu razem z panem profesorem Warchołem, panem ministrem, panem posłem, przestrzegamy przed tym szaleńczą ideologią, która uderza w chrześcijaństwo, uderza w fundamenty cywilizacji Zachodu, bo oni teraz tylko się naśmiewają, teraz sobie tylko wrzucają różne memy tak zwane, czyli śmieszne obrazki do internetu, gdzie depczą święte obrazy, nazywając to wolnością artystyczną, a za parę lat już nie tylko będą pluć nas twarz, ale będą właśnie bić i mordować nie tylko księży, ale chrześcijan, i trzeba zrobić wszystko, żeby te szaleństwo zatrzymać.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja, 22:58. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek Boronowa, powiat Lubliniec. Przysłuchując się bardzo ciekawej debacie, chciałem zwrócić uwagę taką króciutką, że większość debat jest prowadzonych na jako odpowiedź na reakcję na coś. Czy nie wartałoby opracować jakiś plan ochrony, który by nie był tylko reakcyjny na to, co się dzieje, co tam w Brukseli wymyślają, ale starałby się uprzedzać pewne negatywne działania. Chciałem jeszcze dodać co do ochrony wszelkich praw. Ta ochrona zaczyna się od prawa do obrony jak gdyby osobistej. My dzisiaj w Polsce nie mamy możliwości, jako ojciec rodziny, jakie mam możliwości fizycznej obrony przed jakąkolwiek agresją, to złodzieja czy jakokolwiek, który chce skrzywdzić rodzinę. Wprowadźmy prawo, które będzie dawało możliwość posiadania wszelkich możliwości obrony w swojej własnej posiadłości, w swoim własnym domu. To też będzie świadczyło o sile pewnej państwa, jeżeli będą rodziny czy jednostki silne. Takim przykładem jest Szwajcaria, gdzie każdy jest przystosowany do obrony. Posiada w domu karabin szturmowy, uprawnienia wojskowe i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie. Taka moja skromna uwaga do dyskusji.
Dziękujemy. Pozdrawiam również panie Marku. Z panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za głos pana Marka. Rzeczywiście prawo ofiary, a nie przestępcy powinno być obecne w naszym kraju i to czynimy. Jest w tej chwili przygotowany projekt zmian do ustawy o broni autorstwa pani poseł Anny Siarkowskiej, naszej nowej koleżanki w Solidarnej Polsce, i drugi projekt pana ministra Marcina Romanowskiego. Myślę, że niebawem państwo poznacie bliższe szczegóły tych rozwiązań, ale one właśnie idą w kierunku, o którym tutaj wspomniał nasz radiosłuchacz. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że jako Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierunkiem i na polecenie pana ministra Zbigniewa Ziobro przygotowaliśmy i wprowadziliśmy w życie prawo, które już obowiązuje 5 lat, bo to było w 2017 roku, które chroni domownika przed intruzem. Otóż wcześniej dochodziło do sytuacji, w której bandyci włamują się do domu, katują domownika, a gdy temu udaje się uciec, dopadają go, próbują udusić. Wtedy ofiara, która chwyciła za nóż, zabiła jednego z przestępców, sama została skazana. Tak? To, czyli to domownik czuł się zagrożony i on musiał się zastanawiać, zaatakowany w swoim domu, czym ma się bronić, tak żeby nie podpaść pod paragraf, żeby samemu nie stać się oskarżonym. W innej sprawie 15 wyrostków podeszło pod posesję, jeden przeskoczył przez płot, groził śmiercią właścicielowi, szarpał go, był pijany, właściciel w obronie uderzył niegroźnie sztachetą w głowie napastnika i co? I został skazany właściciel, domownik, a nie agresor, nie napastnik. I do tego typu sytuacji dochodziło. W związku z tym zmieniliśmy przepisy w taki oto sposób, że dziś już osoba napadnięta w swoim domu nie musi się zastanawiać, jaki środek obrony musi przedsiębrać. Dlatego też są to rozwiązania, które chronią święte prawo domostwa. Dziś to przy takich przepisach silniej chronieni są właśnie domownicy. Nie ma znaczenia, czy intruz przyszedł ukraść, czy zabić, czy był uzbrojony i czy użyjemy wobec niego noża, sztachety, czy broni. Także nie podlega karze, kto przekracza granicę obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, domu, terenu ogrodzonego lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc. Także trzeba to o tym pamiętać. Chciałbym w związku z tym przypomnieć. Zmiana ta była konieczna po to, żeby prawo chroniło właśnie ofiarę, a nie przestępcę. Ale oprócz tego te zmiany, o których tutaj wspomniałem już, prawe zmiany związane z dostępem do broni, są w tej chwili przygotowywane przez Solidarną Polskę, pani poseł Siarkowska i pan wiceminister Marcin Romanowski.
Prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej to temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja. Wraz z nami panowie Michał Woś oraz Marcin Warch. Zapraszamy kolejną osobę. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Olga z Krakowa. Ja chciałam, zbyt dużo się nagromadziło mi różnych wątków od pierwszej połowy rozmowy. Tam, nie wiem, który z panów ministrów mówił, że poszczególne gminy zostały zmuszone do zmiany postanowień, jeśli chodzi tam o rodzinę. Nie zostały zmuszone, tylko poszły za pieniądzem, więc to trzeba mówić jasno. Kwestia odwagi, podkreślania każdej odwagi i kwestia tłumaczenia ludziom, że te towarzystwa ekologiczne są na pasku pieniędzy Putina, czy Schrödera, czy Niemców, to trzeba mówić, bo ludzie o tym nie wiedzą, a młodzież idzie za tymi różnymi hasłami, nie zastanawiając się na tym. Z kolei też jestem troszeczkę tak rozdegustowana, bo koalicjant to znaczy lojalny współpracownik, a w wypowiedziach panów ministrów nie zawsze przebijała lojalność. Należy, mi się wydaje, mówić, że jest książka Spisek Tęczowej Koalicji, która wyjaśnia, na czym polega cała ta lewacka instytucja, która idzie na pasku pieniądza i tym ludziom nie zależą nie ideały, żadne wartości, oni idą za pieniędzmi. W XVIII wieku, w XVII, jak traciliśmy niepodległość, też byli ludzie, którzy poszli tylko za pieniędzmi i określało się ich ugotelnicy. Czemu nie mówić o okultystycznych korzeniach światowej rewolucji napisany przez niejakiego pana Krajskiego, o tym spisku tęczowej koalicji, czy ewentualnie komunizm, a sumienie Zachodu. Przecież to są pozycje, które wyjaśniają społeczeństwu to, co z Zachodu do nas idzie i dlaczego. Idzie na pieniądzach lewackich, bo to są ludzie, którzy łamiąc wszelkie zasady, wszelkie moralne, robią w każdej wersji, dorabiają się pieniędzy. I tym ludziom nie zależy na tym, żeby utrzymać naszą sferę wartości, wręcz przeciwnie. I dlatego no, to są to takie uwagi, które mi się nasuwały cały czas w tej audycji. Trochę tego, tak jak mówię, odczucia pejoratywnego tych różnych wypowiedzi panów ministrów, bo uważam, że tylko wspólnie prawica, prawdziwa, wygra kolejne wybory. A jeśli będziemy dawać takie niuanse, to te wybory przejdą nam koło nosa, a w ten czas zobaczymy, co z nami będzie. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie dziękujemy. Bardzo proszę.
Bardzo dobry głos i bardzo słuszny głos z królewskiego Krakowa. I ma pani pełną rację. My zachowujemy jako Solidarna Polska lojalność wobec koalicji, ale też jest tak, że jeżeli ktoś współtworzy koalicję, to jednak nie jest monolit. Gdybyśmy się we wszystkim zgadzali, gdybyśmy w 100% byli identyczni, to bylibyśmy w ramach Zjednoczonej Prawicy po prostu w Prawie i Sprawiedliwości, wewnątrz. Być może jakąś frakcją wewnątrz, może kiedyś, może jakieś będą przymiarki, nie wiadomo. Natomiast my jesteśmy osobnym bytem politycznym. Oczywiście współtworzymy Zjednoczoną Prawicę, to jest oczywiste, bo wiemy o tym, że gdyby rządzili tamci, gdyby rządziła Platforma, gdyby rządzili ci, co są w opozycji, bez mrugnięcia okien sprzedaliby Polskę. Nie broniliby żadnych wartości, nie trwałoby to 5 minut, nie trwałoby to minuty, tylko w kilka chwil by po prostu Polskę sprzedali i na wszystko, co Zachód, czego sobie Zachód zażyczy, czego sobie Niemcy zażyczą, Francuzi, Bruksela, to ci by tylko kiwali główką i na wszystko się zgodzili, wszystko podpisywali, wszystkie kwity, które tam by przychodziły, no, podpisywaliby. Natomiast my, będąc jednak osobnym bytem politycznym, będąc współkoalicjantem, zachowujemy pewną przestrzeń ku temu, żeby mówić głośno, bo ludzie o tym nie wiedzą, także o pewnych różnicach. Jedność jest bardzo ważna, lojalność jest fundamentem, zaufanie w koalicji jest fundamentem, natomiast też jest tak, że nasze zdanie nie było słuchane. Były przypadki, kiedy my zgłaszaliśmy zdanie odrębne, kiedy mówiliśmy, że to droga donikąd i powinniśmy postąpić trochę inaczej. Były podejmowane inne decyzje przez pana premiera Morawieckiego, inne decyzje przez różne osoby z naszymi koalicjantami. Więc skoro zostały podjęte inne decyzje, a my przed tym przestrzegaliśmy, a teraz widzimy skutki tych decyzji, złe skutki, także dla Polski złe skutki, a my przed tym przestrzegaliśmy, no to sposób oczywisty jest tak, że no, ludzie nie lubią, jak ktoś przychodzi i mówi, a nie mówiłem i teraz się chełpi. Nie, my nie po to to robimy. My mamy poczucie pewnej przykrości, może bólu, że sprawy, które pokazywaliśmy, jaki jest scenariusz krok po kroku, na czym polega polityka uległości wobec Unii, że to tylko ich rozzuchwala, tylko ich szantażuje. My pokazując te sprawy właśnie przestrzegaliśmy przed tym i mówimy to z bólem, a dzisiaj mówimy o tym głośno. Dlaczego? Dlatego, żeby zachęcić do tego, żeby pokazać, że ci, którzy te, nie mówię tu o politykach, nie mówię tu o koalicjantach, ale o niektórych dziennikarzach, o mediach, o niektórych ludziach, którzy wyśmiewali, którzy nie brali poważnie tych przestróg, którzy mówili, że no nie mamy racji. Okazuje się, że oni nie mieli racji, a że sprawy potoczyły się w tym kierunku, o jakich mówił Zbigniew Ziobro. Jeden do jednego, proszę sobie prześledzić te wypowiedzi, zresztą już 10 lat temu mówił o polityce klimatycznej, o węglu, o tej szalonych ETS-ach, które wtedy wprowadzał Tusk. I my mówiąc o tym, pokazujemy, można sprawdzić, to jest wszystko weryfikowalne, że diagnozy stawiane przez środowisko Solidarnej Polski znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ale my nie mamy monopolu, podchodzimy z pokorą. To były także diagnozy pana profesora Jana Szyszko, świętej pamięci wspomnianego tutaj. To, o czym mówił pan profesor Szyszko, o czym mówił Zbigniew Ziobro, o czym inni wspominali także politycy Solidarnej Polski, to się dzieje, a wbrew pewnym przestrogom zostały podjęte decyzje, błędne decyzje, z którymi się nie zgadzaliśmy, przez rząd, który współtworzymy. Ale jednocześnie, zachowując lojalność, mamy głębokie przekonanie, wiemy o tym, co by było, gdyby rządzili tamci. To jest dla nas oczywiste.
Stąd lojalnie współpracujemy z rządem, stąd przecież w 99% głosujemy tak samo, popieramy wzajemnie własne ustawy. Zresztą Ministerstwo Sprawiedliwości jest jednym z najbardziej aktywnych ministerstw pod względem ilości ustaw, ilości reform, ilości zmian. Tam, gdzie jest zielone światło, żeby reformować, ale też no, proszę nie odbierać nam prawa do mówienia głośno o tym, że chociażby sądy powinny dawno temu być zreformowane, powinna być spłaszczona struktura sądów, czyli nie, że mamy trójinstancyjne, bez przerwy się odwoływania jakieś prowadzi, a sędziowie zamiast wziąć się do roboty i sądzić, wydawać orzeczenia, zajmować się tym, czym powinni się zajmować, to się zajmują administrowaniem. 2000 sędziów jest jakimiś wizytatorami, prezesami, kierownikami, nie wiadomo czym jeszcze, z jakimiś różnymi dodatkami i tylko się zajmują administrowaniem zamiast iść do sądzenia. Na 10 tysięcy sędziów. To oczywiście dzięki temu by postępowania przyspieszyły. Ba, wbrew tym różnym kijom w szprychy wkładanym w nasze reformy, już sądy przyspieszyły, chociażby pod względem załatwialności spraw. Tego nie widać, ale postępowania karne na przykład się skróciły przez reformy prawa karnego przeprowadzone przez pana profesora Warchoła. Załatwialność spraw, czyli sądy załatwiają więcej spraw niż do nich wpływa, dzięki czemu nadrabiamy zaległości sprzed lat. I to wbrew tej całej nagonce, wbrew strajkowi włoskiemu, wbrew upolitycznieniu sędziów, ale też wbrew niestety czerwonemu światłu, które dla reform wymiaru sprawiedliwości zostały zapalone w czasie rządów premierostwa obecnego. Za premier Szydło było zielone światło i szła reforma za reformą. Teraz jest trochę inaczej i my, zachowując koalicję, widząc, że ta koalicja jest wartością dla Polski, że środowisko, które współtworzymy, cały obóz Zjednoczonej Prawicy, jako ten tak zwany, to jest koncepcja amerykańska, Big Ten, wielki namiot, różne tutaj wrażliwości, frakcje, ale wspólnie idziemy w jednym kierunku zachowania suwerenności Polski. Tak, to jest dla nas ważne. Tak, wiemy, że tym obozem zwyciężamy. Tak, wiemy, że w ten sposób możemy pilnować interesu Polski, ale też w ramach Zjednoczonej Prawicy, w ramach jednego obozu zachowujemy prawo do nazywania rzeczy po imieniu. Tam, gdzie jednak czas zweryfikował. Prawda, jak to mówią, jest córką czasu. Czas już zweryfikował to, o czym mówił Zbigniew Ziobro, to, o czym mówiliśmy jako jego współpracownicy, to, o czym mówiliśmy jako środowisko Solidarnej Polski. I pod tym względem oczywiście, że to nie jest tak, że mamy monopol na prawdę. Czas weryfikuje prawdę. To czas pokazuje, kto miał rację, a kto racji nie miał. I mówię to z bólem. Decyzje podjęte przez pana premiera Morawieckiego spowodowały, i czas to pokazał, czy pokazały, że były to błędne decyzje, a przed tymi błędnymi decyzjami przestrzegaliśmy. Ale zachowujemy pokorę, znamy swoje miejsce w szeregu, mówimy o tym, że mieliśmy 19, teraz już 20 posłów, a być może kolejni, a Prawo i Sprawiedliwość jednak 10 razy tyle, trochę ponad 200 w różnych odcieniach koalicji, więc mamy tę świadomość. Ale mając tę świadomość, współtworzymy obóz. Być może kiedyś proporcje się odwrócą, ale my zachowujemy swoje miejsce w szeregu, wyznaczając, widząc swoją rolę, naszego środowiska, naszej grupki pozytywnie zakręconych osób mających Polskę w sercu, właśnie jako tych, którzy nie będą godzić się na pewne ustępstwa, nie będą godzić się na pewne nieprawidłowości, a jeżeli już będzie decyzja, żeby je realizować, no to jednak nie będziemy stali w szeregu tych, którzy klaszczą i mówią, jak to jest dobrze, tylko będziemy mówili, że mieliśmy inne zdanie. I tak było przy polityce klimatycznej, tak było przy mechanizmie warunkowości, tak było przy rozuchwaleniu Unii Europejskiej naszą słabością, tak było przy zgodzie na polityczny szantaż, żeby Unia nas szantażowała pod pretekstem zabierania pieniędzy. Tak było przy tym gigantycznym kredycie, który już teraz spłacamy, gdzie jest jakieś kamienie milowe, dobrze jeden ze słuchaczy powiedział, że właściwie muńskie, a ani złotówki z tego jeszcze nie widzimy. I dziś znów słyszymy, że jednak coś im się nie podoba i pod dyktando Brukseli mamy na kolanach zmieniać jakieś nasze przepisy, żeby nam łaskawie przekazali pieniądze, na które już jako Polska zgodziliśmy się, żeby zaciągnąć kredyt, bo Unia Europejska w naszym imieniu ten kredyt zaciągnęła. I to wszystko, szanowni państwo, się dzieje, więc my mamy prawo pokazywać te pewne różnice, podkreślając bardzo mocno to, że jesteśmy w jednym obozie. To,
że jesteśmy świadomi, że gdyby rządził Tusk, to 5 minut by nie było, a suwerenność byłaby sprzedana. Więc to jest wartość, że współtworzymy Zjednoczoną Prawicę, ale też wartością Zjednoczonej Prawicy jest to, że są i środowiska związane z Solidarną Polską i te środowiska, które jak nasze bierze na sztandary suwerenność, obronę niepodległości, polski węgiel, kontynuację dzieła pana świętej pamięci pana profesora Jana Szyszko, obronę polskiej ziemi, obronę przed prywatyzacją, obronę polskich lasów, stawianie na węgiel, bogacenie się Polaków, a nie ubożenie kosztem Niemców czy innych korporacji. I te sprawy trzeba nazywać głośno. Natomiast my te sprawy współrealizujemy, współtworzymy w ramach Zjednoczonej Prawicy, bo to jest narzędzie pilnowania interesu Polski, co od 2 kadencji nam dobrze wychodzi, a wszyscy mamy głęboką nadzieję, że także w kolejnej, co także od państwa zależy, tak samo jak obrona chrześcijan, do czego dzisiaj zachęcamy. I dzisiaj też to padło. Pan minister Warchoł wspomniał, że już nie byle jaka postać, bardzo zacny poseł, ważny zresztą, można powiedzieć, może, no nie wiem, czy nas przyjaciel, ale z pewnością osoba, wobec której mamy serdeczne myśli, czyli pan przewodniczący Komisji Sprawiedliwości, pan poseł Ast, przewodniczący z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Komisji Sejmowej, ale powiedział, że przepisy związane z chrześcijaństwem, to one tak nie bardzo wymagają zmiany. My mamy tutaj inną wrażliwość w ramach tego obozu, który współtworzymy i mając tę inną wrażliwość, prosimy także Królewski Kraków, prosimy także Podkarpacie, pana ministra Warchoła, rodzinne miasto Nisko. Pewnie wszyscy mieszkańcy dzisiaj Niska pozdrawiają. Czy Stalowej Woli? Z kolei ja mam sentyment, bo ze Stalowej Woli jest mój tata. A sam jednak mieszkam na Śląsku. I mieszkańcy Raciborza także, mieszkańcy Rybnika, Jastrzębia, Żor, Wodzisławia, okolic tego naszego regionu na pewno chcą bronić wartości chrześcijańskich. Ci, którzy chcą to robić, którzy nas dzisiaj słuchają, tych zachęcamy do wsparcia. I wsparcia tej inicjatywy komitetu i wsparcia środowisk, także środowiska, które współtworzymy w ramach Zjednoczonej Prawicy Dużego Obozu, ale tej grupki z tą własną tożsamością, jaką jest Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro. Zapraszamy, zachęcamy, wspierajcie nas państwo.
Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Józef Wielkopolski. Witam ojca i szanownych gości. Ja mam takie pytanie do tych gości. Państwo zajmujecie się cały czas reformą prawa. Halo?
Tak, słyszymy, prosimy.
Zajmujecie się państwo cały czas reformą prawa, ale coś to prawo utknęło. Nie ma, dlaczego ci sędziowie nadal są, ci źli sędziowie. Nie potraficie tego we własnym gronie usunąć. No nie wiem, czy stawanie okoniem całkowicie do Unii Europejskiej coś zmieni. No, jaką macie receptę, panowie, na to? Bo stawiać diagnozy to wszyscy potrafimy, ale jaką receptę, żeby pokonać tą Unię, żeby jednak dawali nam pieniądze, a nie tylko żeśmy musieli płacić. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Józefie. Pozdrawiamy.
Panie Józefie, otóż Unia Europejska ma jeden cel, żeby Donalda Tuska osadzić w Warszawie jako swojego namiestnika i żeby rozkazy były przesyłane z Brukseli i Warszawa salutowała tak, jak to w Brukseli nakazują. I o to chodzi. I cała praworządność, czy pieniądze będą, czy nie będą, to jest zupełnie kwestia wtórna. Tu chodzi o zbudowanie państwa federalnego. Zresztą Niemcy w swojej umowie koalicyjnej jasno to określiły, co jest celem. Państwo federalne. I przecież dzisiejszy dzień tego dowodzi. Wiceszefowa Komisji Europejskiej, Jourova, powiedziała, że Polska nie zobaczy tych pieniędzy. Czy myśmy nie spełnili jakichś żądań Komisji Europejskiej? Spełniliśmy wszystkie co do joty. Zrezygnowaliśmy z Izby Dyscyplinarnej. To, co się panu, panie Józefie, nie podoba, krytykuje pan, że sędziowie nie są usuwani, ci, którzy naruszyli godność stanowiska. No właśnie, dlaczego nie są usuwani? Ponieważ Komisja Europejska takie postawiła żądania. Następnie kolejny pakiet zmian, kamienie milowe, które tutaj już były krytykowane przez jednego z radiosłuchaczy. No to przecież nie myśmy sobie to wymyślili, tylko to przyszły z Brukseli takie oczekiwania. I te wszystkie oczekiwania spełniliśmy z zaciśniętymi zębami, przełykając tę żabę właśnie w imię tych mitycznych pieniędzy, o których pan mówi. I co? Są jakieś pieniądze? Nie ma ani złotówki do tej pory. Przeznaczyliśmy w ustawie dotyczącej uchodźców z Ukrainy 8 miliardów złotych na pomoc naszym sąsiadom za wschodniej granicy. Tych pieniędzy poszło znacznie więcej. Ta ustawa kosztowała 8 miliardów, a miała dotyczyć 1,5 miliona obywateli ukraińskich. Dzisiaj już jest przeszło prawie 3 miliony. W związku z tym wiemy, ile to kosztuje nasz budżet. Czy jakieś pieniądze w związku z tym z Brukseli obiecane zobaczyliśmy? Oczywiście też nie. Więc między bajki można włożyć jakieś liczenie tutaj na dżentelmeńską postawę urzędników z Brukseli. Eurokraci mają tylko jeden cel. Przywrócić Donalda Tuska, rządy, doprowadzić do tego, żeby Platforma wygrała najbliższe wybory. I to wszystko ku temu zmierza, to co oni robią. A wszystko, a cała reszta jest pretekstem. Praworządność, pieniądze są grą. To tyle, co można powiedzieć, więc trzeba to o tym mówić, pokazywać i kolejne dni, takie jak dzisiaj, ze smutkiem przyjęliśmy słowa Jurowej, a następnie rzecznika Komisji Europejskiej. Oczywiście, tak? Ale no, niestety, no, to jest tak, że potwierdza się to, przed czym przestrzegaliśmy. Rozuchwalanie agresora do niczego nie prowadzi, tylko do kolejnych żądań, oczekiwań. I brukselscy urzędnicy, wiele wskazuje na to, nie odmrożą Polakom środków, póki nie oddadzą władzy ich kolegom. W międzyczasie natomiast Berlin i Paryż wrócą do biznesów z Kremlem. Tak wygląda w cudzysłowie praworządność i demokracja w Unii Europejskiej.
Prosimy bardzo, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Danuta z Niemiec. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować panom Solidarnej Polsce za to, co robicie. Ja mieszkam w Niemczech i właśnie obserwuję to i słucham. Jestem wdzięczna, jestem dumna z panów Solidarnej Polski, z pana ministra Ziobro. To, co robicie, to wszystko będzie ocenione później w historii. Ja tylko się dziwię, że Polacy mieszkający w Polsce nie widzą tego, albo nie chcą widzieć, co robicie panowie dla Polski, jak się staracie, jak walczycie, jak lwy o tą Polskę właśnie. I ja tutaj właśnie, jak dzisiaj słyszałam, że będą te listy, żeby wpisać do tego komitetu, to sobie pomyślałam, bo ja tutaj mieszkam w Niemczech, że poproszę naszego księdza proboszcza, żeby też w Niemczech Polacy mogli się podpisać. Chyba będą mogli się podpisać, prawda? I żeby później te listy wysłać do Polski.
Tak, tak, już będziemy odpowiadać. Krótko tak? Tylko powiem, że mogą. Tak, tak. Zaraz powiem.
Dobrze,
jak.
To dziękuję. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Jestem dumna z Solidarnej Polski, z pana ministra Ziobro, z pana ministra, nie wiem, pan Marcin, zapomniałam nazwisko, Warchu. Ale jego przyjemnością też się słucha. Jesteście cudowni, wielcy, wspaniali ludzie i dziękuję za to, co robicie dla Polski. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Danuto. Pozdrawiamy serdecznie. Prosimy o słowo ustosunkowania oraz podsumowania naszego spotkania, które pomału dobiega końca.
Bardzo dziękujemy pani Danuto. Serdecznie dla pani pozdrowienia. Szczęść Boże i pozdrowienia także dla księdza proboszcza i pewnie całej parafii, którą wspólnotę współtworzycie i pilnujecie tej Polski, mimo że na obczyźnie, mimo że w Niemczech, to jednak widać troskę o Polskę, słychać troskę o Polskę i to jest budujące, że Polacy w Niemczech mają Polskę w sercu, pamiętają o swoich korzeniach, pamiętają o swojej ojczyźnie. I tak, będzie można zbierać podpisy. Ja wyjaśnię jednym zdaniem formalnie, bo my zawiązaliśmy komitet. Teraz zgodnie z ustawą formalnie tych podpisów jeszcze dzisiaj nie można zbierać. Dzisiejsza audycja jest zachętą, jest mówieniem o tym, że rozpoczynamy tę akcję, że komitet się zawiązał, natomiast gdy on będzie zarejestrowany przez marszałka Sejmu, a to się stanie w przyszłym tygodniu najpóźniej, możemy zacząć zbierać podpisy. I wtedy pełną parą wszyscy, kto może, podpisy dostępne będą wszędzie i u polityków Solidarnej Polski, i w biurach, i na stronie internetowej, ale przede wszystkim na www.wyobroniechrześcijan.pl. www.wyobroniechrześcijan, wszystko pisane łącznie, bez polskich znaków, .pl. I na tej stronie internetowej www.wyobroniechrześcijan.pl będzie można pobrać tabelki, będzie można zbierać podpisy i także zbierać te podpisy no, na całym świecie. Obywatele są obywatele Rzeczypospolitej, którzy mogą zbierać podpisy. Jest potrzebny numer PESEL i im więcej tych podpisów poparcia wspólnie razem zbierzemy, tym lepiej akcja. No myślę, że w tym przyszłym tygodniu już będzie można to zrobić, a my na pewno, pewnie korzystając z gościnności radia, które troszczy się o Polskę, które wie, że fundamentem polskości jest chrześcijaństwo, ale tak jak Polska bez chrześcijaństwa, tak samo no, chrześcijaństwo można powiedzieć bez polskości, bez tych wielkich świętych, które Polska dała światu, bez Jana Pawła II, bez no, całego tysiącletniego dziedzictwa, też by to inaczej wyglądało, więc korzystając z gościnności anteny na pewno będziemy informowali, że ta strona już ruszyła, że można te podpisy zbierać i wszystkich zachęcamy. Dlaczego? Dlatego, że nie możemy, oczywiście dużo było Unii Europejskiej, jakie mamy rozwiązania? No szanowni państwo, podstawowym rozwiązaniem jest nasze zaangażowanie. Jest świadomość tego, czy ja jestem świadomy, czy mój kolega jest świadomy, czy sąsiad jest świadomy. To, o czym mówił ojciec dyrektor, dzisiaj wyczytałem. Apostolstwo. My mamy chrześcijaństwo i katolicyzm to olbrzym, natomiast my musimy mieć też w sercach, nie tylko w sercach i myślach, ale w czynie, w działaniu. Apostolstwo, czyli przekonywanie pod względem chrześcijańskim, ale też pod względem troski o Polskę. Stąd ta zachęta do tego, żeby rzeczywiście bronić chrześcijan, żeby nie dopuścić się, nie pozwolić na to rozuchwalenie, na to, żeby na nas pluli, żeby prokuratura i prokuratorzy wręcz wyprówali żyły, żeby doprowadzić do postępowania przed sądem, a później sędziowie, kiwając główką po prostu na rękę tym wszystkim bluźniercom, idą i za nic mają uczucia religijne. Po prostu trzeba bronić, po to jest zmiana kodeksu karnego, po to są te przepisy, żeby prawo było skuteczniejsze, ale też po to, żeby pokazać, ilu nas jest, żeby pokazać, że wartości chrześcijańskie muszą być bronione także wobec Unii Europejskiej, wobec tej ideologii gender, którą nam próbują tutaj wmazać i wskazać właśnie w drugą stronę, wręcz karać za mowę nienawiści, a zwłaszcza w czasach, zwłaszcza teraz, kiedy chrześcijanie przecież są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie i o tym dzisiaj nie mówiliśmy. Chrześcijanie są mordowani. Oczywiście mówimy o mordowaniu na świecie, o zamachach terrorystycznych, o mordowaniu kapłanów, ale niestety, to akurat dzisiaj padło, niestety, także w Polsce zamordowano księdza, bito innego księdza i to w kilku przypadkach różnych księży, są napaści na plebanie i to nie jak kiedyś jakieś rabunkowe może motywy, to są motywy z nienawiści. Motywy z nienawiści do chrześcijan, motywy związane z chrystianofobią wprost. I dlatego nie możemy stać założonymi rękoma, nic nie robić, tylko trzeba się angażować. My mamy to poczucie, że naprawdę robimy wiele dobrego i że do zwycięstwa zła wystarczy obojętność ludzi dobrych. To wszystko, co robimy, robimy dla Polski, dla chrześcijaństwa, dla Kościoła, dla obrony wiary. I tu słowa uśmiechu i życzliwości do naszych żon, myślę i mojej, Marcina, pana profesora Warchoła, które absolutną cierpliwością się wykazują, troszcząc się o dzieci. Ja mam dwie córeczki, Marcin ma trójkę dzieci, trojga, tak, bo to i chłopcy, i dwie dziewczynki, i chłopca. I rzeczywiście robimy to dla nich. To jest nasza motywacja. Rodzina, silna rodzina jest podstawą silnego państwa, a silne państwo tylko ono zapewni nam bezpieczeństwo, tylko ono zapewni nam rozwój, zapewni nam dobrobyt i to, że jako Polska i Polacy będziemy mogli żyć w suwerennym państwie i sami o sobie decydować, sami o sobie stanowić, a obrona chrześcijan, zaangażowanie w obronę chrześcijan, to jest właśnie to, co jest kluczowym elementem w tym wszystkim.
Dziękujemy. Pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Słowo podsumowania pan profesora Marcina Warchoła, wiceministra sprawiedliwości, pełnomocnika rządu do spraw praw człowieka.
Jako Solidarna Polska przygotowaliśmy nowelizację prawa, której celem jest silniejsza ochrona wolności religii, ochrony chrześcijan. Zmiany te są odpowiedzią na przypadki ataków na miejsca kultu religijnego, agresji wobec chrześcijan coraz częstsze, jak pokazaliśmy w ostatnich latach, o 1400% zwiększyła się ilość ataków motywowanych nienawiścią na chrześcijan. I te przepisy obecne, które są dotyczące obrazy uczuć religijnych, zakłócania ceremonii związanych z wiarą, są nieprecyzyjne. Rozmywają odpowiedzialność, nie uwzględniają niektórych nagannych zachowań. I zgodnie z projektem, osobie, która zakłóca nabożeństwo, nie trzeba już będzie udowadniać, że czyniła to złośliwie. Ta przesłanka prowadzi, ta okoliczność obecnie zawarta w prawie prowadzi do bezkarności. Często bowiem agresorzy tłumaczą się, że działali w jakimś innym celu, a nie złośliwie. I z tego powodu nie są skazywani. Na przykład prezentowali swój światopogląd, naruszając porządek mszy świętej. Absolutnie nie ma dlatego żadnego usprawiedliwienia. Co więcej, kolejna zmiana, dziś ściganie za przestępstwo przeszkadzania we mszy świętej jest uzależnione od indywidualnego odczucia wiernych. W konsekwencji prowadzenie spraw karnych jest znacznie utrudnione bez aktywnej współpracy pokrzywdzonych w tym zakresie z organami ścigania. Wierni z różnych względów nie chcą zeznawać przeciwko agresywnym osobom, które atakują kościoły. Po zmianie nie będzie już to konieczne. Nastąpi obiektywizacja tego przestępstwa. Nie będzie konieczne udowadnianie obrazy uczuć religijnych konkretnych osób. Wystarczy fakt obiektywny. Publiczne lżenie, wyszydzanie kościoła lub znieważanie przedmiotu czci religijnej. Co więcej, rozszerzamy ochronę na dogmaty religijne, na obrzędy religijne, na kościoły. Dzisiaj te kwestie są zupełnie poza ochroną prawnokarną. Lżenie, wyszydzanie, parodiowanie dogmatów, profanacja wiary dzisiaj spotyka się niestety z bezkarnością. Co więcej, wprowadzamy ochronę przekonań religijnych. Nie będzie przestępstwem publiczne wyrażanie przekonań lub opinii związanych z wyznawaną wiarą. Także te rozwiązania są konieczne po to, żeby zapewnić podstawowe prawa osób wierzących. Zachęcam do zaangażowania się w naszą akcję. Strona www.wobroniechrześcijan.pl. Wszystko łącznie pisane. www.wobroniechrześcijan.pl. Na tej stronie już niebawem będzie można znaleźć listę do zbierania podpisów. Znajduje się tam 10 podpisów. Zachęcam, żebyśmy byli apostołami prawdy. Wszystkich zapraszam do zbierania podpisów, do popierania naszej akcji. Czynimy to w obronie wolności religijnej i dla naszych kolejnych pokoleń, żeby nasza polska tożsamość przetrwała, to co stanowiło od zawsze ostoję naszej cywilizacji. 123 lata nie było państwa, ale było chrześcijaństwo, była kultura, tożsamość polska i dzięki temu przetrwaliśmy. To jest nasz fundament, musimy go obronić. Do tego jesteśmy nie tylko uprawnieni, ale i zobowiązani.
Bóg zapłać, prawna ochrona chrześcijan i kultury łacińskiej to temat, który podjęliśmy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych naszymi gośćmi, wiceministrowie sprawiedliwości, pan Michał Woś oraz pan profesor Marcin Warchu, pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy pięknie, Bóg zapłać, dobrej, spokojnej nocy wszystkim Państwu.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Dziękujemy także wszystkim naszym drogim radiosłuchaczom za współtworzenie dzisiejszych rozmów niedokończonych.